obu tych dokumentów, czyli projekt uchwały PU288 łamane na 15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania oraz projekt uchwały PU289 łamane na 15 w sprawie budżetu miasta Poznania na 2016 rok. I jeśli nie usłyszę sprzeciwu państwa radnych, to tak zrobimy. Sprzeciwu nie ma, a więc oddaję głos pani skarbnik Barbara Sajnaj. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta przedstawię Państwu autopoprawki do projektów uchwał w sprawie budżetu miasta na rok 2016 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawki zostały Państwu dostarczone w formie elektronicznej w piątek w godzinach wieczornych. W wersji papierowej autopoprawką dysponuje Pan Przewodniczący Rady. Ponieważ, Szanowni Państwo, liczba pozycji zapisanych w autopoprawkach do obydwu projektów jest znaczna, stąd, aby ułatwić Państwu pracę nad autopoprawkami oraz zobrazować zakres wprowadzonych zmian do obu projektów wzorem lat ubiegłych, zmiany odpowiednio pogrupowaliśmy. I tak w części A autopoprawki zostały zaprezentowane zmiany przyjęte przez Pana Prezydenta, a więc przyjęte poprawki zgłoszone do obydwu projektów, zarówno przez komisje merytoryczne, kluby radnych. Ta część również zawiera poprawki indywidualnie zgłoszone przez Państwa. W części B zmiany związane są już z działalnością bieżącą miasta. Zakres tych zmian jest różny. Można powiedzieć nawet, że jest ich sporo. Stąd również część B podzieliliśmy na kilka części i tak w części B1 zostały zapisane wydatki bieżące i majątkowe będące konsekwencją rozstrzygnięcia poznańskiego budżetu obywatelskiego, na który, jak Państwo pamiętacie, w projekcie budżetu była zapisana rezerwa w wysokości 15 milionów złotych. Pozycje w punkcie B2 dotyczą urealnienia poziomu środków na regulację wynagrodzeń. Jak Państwo pamiętacie, na regulację wynagrodzeń w projekcie budżetu zapisana została 3%. Po uzgodnieniach jednak ze związkami zawodowymi zmieniono procentowy udział środków na regulację wynagrodzeń na udział kwotowy. I tak w wyniku tej zmiany najwięcej środków na regulację wynagrodzeń, bo kwota ponad 1 104 000 trafi do placówek oświatowych, konkretnie do pracowników obsługowo-administracyjnych. Dalej w punkcie B3 pod nazwą pozostałe poprawki prezentujemy Państwu zmiany wynikające już stricte z bieżącej działalności miasta. Ich zakres jest różny i również, jak Państwo widzicie, zostały pogrupowane i o tych zmianach będę jeszcze mówiła. Natomiast zmiany zapisane w części C to zmiany zawnioskowane przez samorządy pomocnicze, a więc rady osiedla. Wynikają one tak naprawdę z bieżącej aktywności tych jednostek. Polegają między innymi na uruchomieniu rezerwy bieżącej i majątkowej zapisanej w projekcie budżetu, ale również obejmują niewielkie zmiany już w planach finansowych w ramach środków zaplanowanych dla tych jednostek. Kolejno pozwolę sobie Państwu w tej chwili przybliżyć zmiany zawarte w poszczególnych częściach. Część A, jak już wspominałam, obejmuje poprawki uwzględnione w stanowisku Pana Prezydenta w sprawie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. W tej chwili nie będę omawiała ich szczegółowo, ponieważ będą one omawiane czy przywoływane w trakcie głosowania poprawek. Skupię się, Szanowni Państwo, natomiast na przedstawieniu, w jaki sposób zmiany zaproponowane w części A wpływają na wydatki majątkowe w poszczególnych działalnościach miasta. A więc o ile rosną wydatki majątkowe w latach 2016 i w latach kolejnych? I tak w dziale drogi i transport w latach 2016-2020 wydatki majątkowe zostały zwiększone o ponad 24 494 tysiące. W dziale kultura fizyczna w latach 2016-2019 wydatki majątkowe zostały podwyższone o ponad 14 milionów 105 tysięcy. W dziale oświata w latach 2016-2020 w wyniku autopoprawki w części A wydatki zostały podwyższone o 13 milionów 950 tysięcy. W dziale bezpieczeństwo o ponad 12 milionów 500. W głównej mierze te wydatki związane są z budową, z dofinansowaniem komisariatu przy ulicy Marcinkowskiego. Dalej również autopoprawką w części A zwiększyliśmy wydatki w dziale gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomości w latach 2016-18 o ponad 10 460 000. Zwiększenia dotyczą również innych dziedzin działalności miasta, na które w 2016 i 17 podwyższyliśmy plan wydatków o prawie 6 milionów złotych. Na pewno dotyczy to takich dziedzin jak mieszkalnictwo, polityka społeczna, gospodarka komunalna i ochrony środowiska, czy też działu kultury. Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2016 i kolejnych, czyli do roku 2020, został podwyższony o kwotę niebagatela 81 milionów 479 tysięcy. Jeżeli chodzi o wzrost wydatków ogółem w poszczególnych latach, ponieważ jak Państwo zauważyliście, poprawki dotyczą nie tylko wydatków majątkowych, ale również bieżących, to w roku 2016 plan wydatków ogółem w wyniku uwzględnienia przez Pana Prezydenta poprawek został zwiększony o 31 milionów 660 tysięcy, w tym plan wydatków bieżących uwzględniający 80 poprawek został uwzględniony o kwotę, czy został podwyższony o kwotę 5 950 000. Natomiast plan wydatków majątkowych w 2016 roku uwzględnia 78 poprawek i został podwyższony o 25 710 000. Jeżeli chodzi o plan roku 2017, tutaj plan wydatków majątkowych został podwyższony o 24 984 000. Dalej w wyniku przyjętych poprawek plan wydatków majątkowych w roku 2018 został podwyższony o 31 milionów 900. To oznacza, Szanowni Państwo, że według wieloletniej prognozy finansowej rok 2018 został najbardziej obciążony wydatkami bieżącymi. Związane to jest między innymi z planowanym zakończeniem, między innymi takich inwestycji jak przebudowa rynku Łazarskiego, zakończenie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół z oddziałami sportowymi numer 1 oraz 5, zakończenie modernizacji komisariatu policji. Dodatkowo w roku 2018 na budowę basenu na osiedlu Zwycięstwa została zaplanowana kwota 7 400 000. Jeżeli chodzi o rok 2019, plan majątkowy tego roku podwyższono o kwotę 635 000. Natomiast przyjęte autopoprawki mają również wpływ na rok 2019. Podwyższają plan wydatków majątkowych o 1 135 000, jak również na plan roku 2020, w którym według wieloletniej prognozy finansowej plan wydatków majątkowych został obniżony o kwotę 8 200 000. Wynika to, Szanowni Państwo, z decyzji dotyczącej przyspieszenia budowy basenu na osiedlu Zwycięstwa. Dodam tylko, Szanowni Państwo, że w pozostałych częściach B i C autopoprawki po roku 2016 zmiany już w niewielkim stopniu wpływają na kształt projektu wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o źródła finansowania poprawek, będę mówiła o nich po omówieniu wszystkich części. Ale w tym miejscu chciałam Państwu powiedzieć, że w finansowaniu poprawek zgłoszonych przez Państwa nie zostały uwzględnione często powtarzające się źródła równoważenia poprawek, wskazujące między innymi na zaangażowanie dodatkowych środków z rozliczenia projektów realizowanych czy dofinansowanych z Unii Europejskiej, które wpłyną do miasta jeszcze w tym roku, ponieważ dodatkowe środki wchodzą do rozliczenia roku 2015. Będą decydowały, Szanowni Państwo, o tym, czy i ile pożyczymy od banków jeszcze w tym roku, jak również ostatecznie wpłyną na stan wolnych środków za rok 2015, które z kolei mogą być źródłem finansowania dodatkowych wydatków w 2016 roku. Nie została, Szanowni Państwo, również uwzględniona propozycja zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, w tym z tytułu sprzedaży mieszkań dodatkowej. Ta decyzja, Szanowni Państwo, w naszej ocenie byłaby przedwczesna, tym bardziej, że obok sprzedaży gotówkowej nadal utrzymano sprzedaż ratalną mieszkań. Nie zwiększono również przychodów od spółki PKS. Dochód z tej spółki, jak Państwo na pewno przypominacie, został uwzględniony w roku 2017 w kwocie 30 milionów złotych. Nie uwzględniono również propozycji Państwa w sprawie zmniejszenia wydatków na ulicę kolejową. Realizacja tej ulicy rozpocznie się w roku 2016. Dalej nie uwzględniliśmy zmniejszenia wydatków na wykupy gruntów oraz na odszkodowania, ponieważ obowiązek wypłaty odszkodowania wpisany jest tak naprawdę w bieżącą działalność miasta. Jest on bardzo realny w 2016, a jak Państwo wiecie, rezerwa na ten cel jest niewielka. Dalej nie uwzględniliśmy jako źródła finansowania zmniejszenia wydatków zaplanowanych dla Zarządu Transportu Miejskiego. W naszej ocenie wielkość środków została zaplanowana na tę działalność na poziomie optymalnym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dodam również, że autopoprawką zwiększono o 300 tysięcy złotych wydatki między innymi na przedłużenie linii numer 64. Dalej, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o część B autopoprawki, zmiany dotyczą zarówno planu dochodów, jak i planu wydatków. Jak już wspomniałam, wynikają one z bieżącej realizacji budżetu. W części B1, o czym już mówiłam, zostały zapisane zadania będące konsekwencją rozstrzygnięcia budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego zostało wyłonionych do realizacji i finansowania 38 zadań. W autopoprawce ujęto 34 zadania na łączną kwotę 13 557 500. Natomiast środki na realizację czterech zadań łącznie w wysokości ponad 1 442 000 pozostają nadal w planie rezerwy celowej i pozostaną one do czasu znalezienia odpowiedniej formuły realizacji tych zadań, a dotyczy to między innymi takich zadań jak punkt widokowy poznańskiego ratusza czy zadania pod nazwą Winnice Poznania. Natomiast dwa zadania zostały przekazane do realizacji rad osiedli, które do tej pory nie podjęły stosownych uchwał w zakresie ich realizacji. To, co zwraca uwagę, to na pewno fakt, że w konkursie zostało wyłonionych 6 zadań bieżących, jednorocznych na kwotę trochę ponad 1 003 000 złotych. Największe wartościowo zadanie bieżące to kwota 1 390 000. Kwota ta związana jest z utworzeniem czy ze stworzeniem stanowiska trenera osiedlowego i senioralnego, który miałby zająć się organizacją zajęć dla mieszkańców Poznania. W przypadku 16 zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie tych zadań w łącznie wysokości 281 200. Środki te zostały rozplanowane do roku 2019. W tym w 2016 roku pojawia się już kwota 11 000 zł. Dalej, Szanowni Państwo, 27 zadań w ramach budżetu obywatelskiego to zadania majątkowe z planem w 2016 w wysokości 8 687 000. Natomiast 7 zadań majątkowych przeniesiono do realizacji jeszcze na rok 2017 z planem w wysokości 2 685 000. Najwięcej środków w ramach budżetu obywatelskiego trafi na poprawę infrastruktury i dotyczy to zarówno chodników, ścieżek rowerowych, rewaloryzacji zieleni czy budowy i modernizacji parków zieleńców. Natomiast i obiektów sportowych. Największa kwota w budżecie z budżetu obywatelskiego w wysokości 1 586 000 została zaplanowana na Centrum Sportów Wrotkarskich Arena Poznań i 750 000 na realizację dwóch skateparków na osiedlu Czecha i Świerczewo. Szanowni Państwo, kolejna zmiana w części B dotyczy części B2 o potrzebie urealnienia wydatków na wynagrodzenia, już Państwu mówiłam. Zmiany wynikające z regulacji, czy ze poprawka dotycząca zmiany regulacji wynagrodzeń nie wpływa na wynik budżetu. Natomiast największe wartościowo i liczebne zmiany poza zmianami zamieszczonymi w części A zostały zapisane w punkcie B3 pod nazwą pozostałe poprawki. Tutaj też zaproponowane zmiany dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. Jeżeli chodzi o dochody ogółem w części B3 w 2016 zwiększamy je o kwotę per saldo 23 miliony prawie 186 tysięcy. W tym dochody majątkowe o 23 miliony złotych. To zwiększenie dochodów w 2013 roku dotyczy dochodów majątkowych i związane jest z dofinansowaniem czy zaplanowaniem dofinansowania w ramach projektu Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna. Natomiast w 2017 i 2018 zwiększamy tylko dochody bieżące, odpowiednio w roku 2017 o 1 079 000 i w 2018 o 175 290 zł. Te zwiększenia w kolejnych dochodów bieżących w kolejnych latach dotyczą przede wszystkim projektów miękkich z dofinansowaniem zewnętrznym ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o rok 2016 i wzrost wydatków bieżących, jak już wspominałam, zwiększamy je per saldo trochę ponad 185 tysięcy złotych i jest to związane z propozycją wprowadzenia następujących korekt i zwiększeń dochodów. Najpierw o korektach. I tak o 3 340 000 zmniejszamy dochody zaplanowane w projekcie budżetu z tytułu korzystania z przystanków przez operatorów komunikacji miejskiej. Dotyczy to przede wszystkim przystanków i wyłącznie przystanków autobusowych. W tej samej kwocie zmniejszamy również wydatki bieżące w 2016 roku. Dalej o 700 000 zł proponujemy zmniejszyć dochody z tytułu rezygnacji z opłaty za posiadanie psa. W tej części autopoprawki urealniamy również plan dochodów bieżących związanych z realizacją 8 projektów unijnych w ramach programu POWAR. Są to projekty realizowane przez placówki oświatowe. Jeżeli chodzi o zwiększenia dochodów bieżących, wprowadzamy, Szanowni Państwo, autopoprawką 3 nowe projekty unijne. 2 związane z Erasmusem, a więc programy realizowane, będą to programy realizowane przez placówki oświatowe w latach 2016 i 2018 oraz wprowadzamy nowy program Integracja i Aktywizacja Społeczna z planem dochodów w 2016 roku w wysokości 1 600 000 i w roku 2017 z planem dochodów 1 151 000. O te kwoty, Szanowni Państwo, zwiększyliśmy odpowiednio plan wydatków bieżących. Dodatkowo zwiększamy plan wydatków na realizację tego projektu o wkład własny. Odpowiednio w latach 2016 i 2017 rocznie o trochę ponad 266 000. Projekt ten będzie realizowany przez MOPR. Wkład własny w zakresie roku 2016 został zabezpieczony przez tę placówkę w ramach projektu na rok 2016. Szanowni Państwo, autopoprawką w części B2 wprowadzamy po stronie dochodów również kwotę 3 800 000. Jest to kwota z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w budowie kolektora deszczowego przy ulicy Królowej Jadwigi. Jeżeli chodzi o wydatki w części bez zestawienia, wydatki ogółem zmniejszamy w 2016 roku o 6 206 507 zł. Niewielkie zmniejszenia po stronie wydatków ogółem wprowadzamy też w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020. Natomiast, Szanowni Państwo, w ogólnym rozliczeniu plan wydatków bieżących w 2016 roku został zmniejszony o 15 074 143 zł. Skąd takie zmniejszenia? Otóż, jak już mówiłam, o 3 340 000 zmniejszamy wydatki dla operatorów związane z korzystaniem z przystanków autobusowych. Dalej o 14 076 451 zł proponujemy zmniejszyć wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla spółek PKS i spółki Termy Maltańskie. Poręczenie dla spółki PKS zamieniliśmy na lokatę terminową z negocjowanym okresowo oprocentowaniem. Natomiast poręczenie dla spółki Termy Maltańskie jest niższe przede wszystkim w związku ze spłaceniem kredytów planowanych na rok 2015, jak również obniżeniem oprocentowania przez Europejski Bank Inwestycyjny. W części C autopoprawki jest kilka zwiększeń wydatków bieżących. Zabezpieczyliśmy, o czym już mówiłam, wydatki na realizację projektu Integracja i Aktywizacja Społeczna. Oraz zabezpieczyliśmy również wydatki na realizację projektów unijnych, których beneficjentami są placówki oświatowe. Dodatkowo proponujemy zwiększyć o 420 000 zł plan wydatków na pomoc dla cudzoziemców, na utrzymanie rodzin z Ukrainy. Kolejne zwiększenie wydatków bieżących to kwota 274 000. Dotyczy ona niewykorzystanej w roku 2015 dotacji przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Mogileńskiej w ramach zadania związanego z poprawą jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi. Dodatkowo, Szanowni Państwo, proponujemy zwiększyć o 200 000 zł plan wydatków dla Teatru Muzycznego z przeznaczeniem na obchody Chrztu Polski. przypadku tego zwiększenia jako źródło finansowania proponujemy zmniejszenie rezerwy zaplanowanej na wydatki związane z obchodami Chrztu Polski, jak również organizacją rocznicy Poznańskiego Czerwca. Dalej, Szanowni Państwo, w autopoprawką zwiększamy o 300 tysięcy złotych dotacje dla Teatru Ósmego Dnia z przeznaczeniem na obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca i o 100 tysięcy złotych zwiększamy wydatki dla młodzieżowych centrów sportu z przeznaczeniem na naukę żeglarstwa. Szanowni Państwo, pozostałe zwiększenia po stronie wydatków bieżących w tej części, czyli w części B3, związane czy dotyczą zabezpieczenia środków na remonty w placówkach oświatowych, konkretnie ponadgimnazjalnych. Łącznie remonty zapisano na kwotę w wysokości 1 723 tysiące złotych. Co ważne, wydatki te w całości zostały zbilansowane w drodze uruchomienia rezerwy utworzonej dla placówek oświatowych.
Przepraszam bardzo Pani Skarbnik. Czy ja mógłbym Państwa poprosić o dyskusję poza salą sesyjną, a na sali sesyjnej jednak słuchanie? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałam, w autopoprawce przeznaczyliśmy kwotę 1 723 tysiące na remonty dla placówek ponadgimnazjalnych. Kwotę remontów proponujemy sfinansować w drodze umniejszenia rezerwy zapisanej dla placówek oświatowych w kwocie 1 753 tysiące. W ramach tej rezerwy dodatkowo zabezpieczamy kwotę uruchomionej rezerwy, dodatkowo zabezpieczamy kwotę 30 tysięcy złotych na wydatki związane ze zwrotem dotacji przez placówki oświatowe z tytułu niewykorzystania środków na wyposażenie szkół w podręczniki. Szanowni Państwo, w autopoprawką dokonaliśmy przesunięcia kwoty 3 miliony złotych z Estrady Poznańskiej do planu Wydziału Finansowego z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Malta. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, które proponujemy w części C, zwiększamy je w roku 2016 o kwotę ponad 8 milionów 867 tysięcy i jednocześnie zmniejszamy w roku 2017 o 1 milion złotych. Największa kwota zwiększeń dotyczy zabezpieczenia kwoty 9 milionów 851 tysięcy. Na ostateczne rozliczenie zadania pod nazwą budowa trasy tramwajowej osiedle Recha Franowo. Kwota ta jest równowartością zapłaty z odsetkami za dodatkowe roboty budowlane ustaloną w postępowaniu sądowym na rzecz firmy Biefinger. W autopoprawce, Szanowni Państwo, urealniamy również nakłady w zakresie następujących zadań. Na przebudowę ronda Kaponiera w autopoprawce w 2016 roku zabezpieczamy środki w wysokości 5 milionów 258 tysięcy, w tym kwotę 2 miliony 758 tysięcy przesuwamy z roku 2015 oraz zwiększamy plan tego zadania dodatkowo o 2,5 miliona złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona między innymi na system informacji pasażerskiej. Dalej, Szanowni Państwo, zmniejszyliśmy o 6,5 miliona plan zadania w zakresie przebudowy trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego. Jest to oszczędność przetargowa. Dalej, Szanowni Państwo, proponujemy urealnić plan zadania pod nazwą Program Centrum Etap Pierwszy Przebudowa Trasy Tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicach Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego 27 grudnia, Plac Wolności. W ten sposób urealniamy plan, że na rok 2016 zabezpieczamy kwotę 3 miliony złotych i na rok 2017 milion złotych. Na to zadanie w projekcie była zapisana kwota 1 milion złotych w 2016 i 2 miliony w roku 2017. Proponowana zmiana w zakresie tego zadania oznacza, że plan tego zadania proponujemy zwiększyć o dodatkowy 1 000 000 zł i tutaj jako źródło sfinansowania podwyższonej kwoty proponujemy uruchomienie środków zapisanych w rezerwie na przygotowanie, realizację i utrzymanie trwałości projektów. Autopoprawką, Szanowni Państwo, wycofujemy również zadanie realizowane przez ZTM pod nazwą Modernizacja pętli autobusowej Dębiec i jednocześnie wycofujemy kwotę 1,5 000 000 zł. Pętla autobusowa będzie realizowana w ramach zadania Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec. Łączna wartość tego zadania została wyceniona na 800 000 zł. W tej części autopoprawki na realizację pętli autobusowej zapisujemy kwotę 300 000, natomiast w części autopoprawki została zapisana kwota 500 000 na realizację pętli tramwajowej. Kolejne zmiany dotyczące zwiększenia wydatków majątkowych wynikają z przesunięcia z roku 2015 następujących kwot i zadań. Mianowicie przesuwamy kwotę 300 000 zł na zadanie pod nazwą Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z realizacją Euro 2012 etap pierwszy i drugi. Przesuwamy również na rok 2016 kwotę 848 000 na budowę kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką. Przesuwamy również kwotę 187 000 na rozbudowę zespołu szkół z klasami integracyjnymi i specjalnymi na osiedlu Jana Sobieskiego. Przesuwamy 378 000 na poprawę jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zadanie realizowane przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Mogileńskiej. To zadanie realizowane jest ze środków programu zewnętrznego. Pojawiło się w zmianie wydatków bieżących. Łącznie dla tej jednostki plan na rok 2016 będzie wynosił 652 000, dodatkowy plan. I 300 000 zł przesunęliśmy, Szanowni Państwo, czy proponujemy przesunąć na budowę windy w domu dziecka numer 2 przy ulicy Piątkowskiej. Ponadto w związku z niższym planowanym kosztem realizacji zmniejszyliśmy o 700 000 zł wartość zadania pod nazwą budowa węzła Dębiec. Dalej, Szanowni Państwo, w drodze autopoprawki w tej części wprowadzamy nowe zadanie pod nazwą Muzeum Enigmy w Poznaniu z planem na kwotę 800 000 zł. To zadanie proponujemy sfinansować w drodze umniejszenia rezerwy na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektu. Łącznie autopoprawką rezerwę w tym zakresie zmniejszamy o kwotę 1 800 000. Szanowni Państwo, natomiast część C autopoprawki obejmuje zmiany zgłoszone przez jednostki pomocnicze. Zgłoszone zmiany nie wpływają na wynik budżetu, ponieważ na wniosek jednostek pomocniczych została uruchomiona rezerwa bieżąca w wysokości 536 000 zł oraz rezerwa majątkowa w wysokości ponad 870 000 zł. W ramach uruchomionych wydatków bieżących czy rezerw jednostki będą realizowały wydatki bieżące łącznie na samodzielnie będą realizowały wydatki bieżące na kwotę trochę ponad 207 000 zł. Natomiast zadania bieżące na kwotę 329 000 zł Rady Osiedla przekazały do realizacji różnym jednostkom organizacyjnym miasta. Jak widać z zestawienia, najwięcej środków na wydatki bieżące trafi do jednostek oświatowych. W ramach uruchomionych z rezerwy majątkowej środków jednostki pomocnicze będą realizowały 3 zadania majątkowe łącznie na kwotę 324 000 i jest to pewien ewenement, bo zwykle jednostki realizowały zadania majątkowe za pośrednictwem innych jednostek. Natomiast 9 zadań majątkowych i środki w kwocie trochę ponad 546 tysięcy samorządy pomocnicze przekazały różnym jednostkom i wydziałom. Inne zmiany, które Państwu proponujemy w autopoprawce, nie mają wymiaru finansowego, polegają one na przesunięciach w ramach planu. Podsumowując, Szanowni Państwo, zmiany zwiększające wydatki zaproponowane w autopoprawce, w szczególności w części A, a więc dotyczące poprawek uwzględnionych przez Pana Prezydenta, obciążają projekt budżetu miasta na rok 2016, jak i w latach kolejnych. Jeżeli chodzi o rok 2016, wydatki ogółem zwiększamy o kwotę ponad 22 497 tysięcy i te wydatki, Szanowni Państwo, znajdują finansowanie w podwyższonych o 23 miliony dochodach majątkowych, jak już wspominałam, z tytułu rozliczenia projektu związanego z realizacją poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej. Co ważne, Szanowni Państwo, w drodze autopoprawki deficyt zaplanowany na rok 2016 został obniżony o 588 tysięcy. Jednocześnie, jak wynika z podliczenia, poprawiliśmy poziom nadwyżki operacyjnej o kwotę ponad 7 milionów 296 tysięcy. To jednocześnie oznacza, że zmniejszone wydatki w pozycji poręczenia w prawie 50% stanowiło źródło finansowania wydatków majątkowych. Po roku 2016 jako źródło zwiększonych poprawek zostały zaproponowane kredyty i tak odpowiednio na pokrycie zwiększonych wydatków w 2017 roku proponujemy zwiększyć kredyt o kwotę trochę ponad 34 miliony złotych. W 2018 jako źródło sfinansowania również proponujemy kredyt w wysokości 43 505 tysięcy. Kredyt pojawia się również jeszcze w roku 2012 na kwotę 13 974 tysiące, ale również w roku 2020, w którym zaplanowaliśmy na zbilansowanie wydatków kredyt w wysokości trochę ponad 8 800 000. Szanowni Państwo, liczymy jednak, że większe wykonanie wydatków majątkowych w roku 2015 z tytułu zwiększenia dofinansowania do projektów unijnych zmniejszy nam zapotrzebowanie na kredyty w roku 2015. Wszystko wskazuje, że nie wykonamy zaplanowanych kredytów czy nie wykonamy zaplanowanego zadłużenia na ten rok. Wykonanie budżetu w 2015 może również przesądzić o wielkości kredytów w kolejnych latach po roku 2017. O ile dzisiaj dość trudno dyskutować. Niemniej chciałabym zwrócić uwagę, że wyższe w stosunku do projektowanego w projekcie zadłużenie w latach 2020 pociąga i musi pociągnąć wzrost wydatków bieżących w pozycji obsługa zadłużenia. Ten fakt został również uwzględniony w poprawionej wieloletniej prognozie finansowej. Ale jednocześnie, Szanowni Państwo, powinniśmy już dzisiaj dołożyć należytej staranności, aby udział środków zewnętrznych w finansowaniu zadań miasta nie przerastał lawinowo. Po to przede wszystkim, aby zmieścić się w ustawowych wskaźnikach zadłużenia. Jak wiemy, do roku 2020 różnice pomiędzy ustalonym a planowanym do wykonania wskaźnikiem są niewielkie. Tak naprawdę na granicy ryzyka. A przed nami, szanowni państwo, wiele niewiadomych. Tak, niewiadoma związana z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku, ponieważ nie wiadomo, na ile budżet państwa zrekompensuje samorządom ten dodatkowy ubytek dochodów, jak również inną niewiadomą i w skutkach jest wprowadzenie czy planowana zmiana w projekcie VAT-u.
Skarbnik, czy mogę prosić, żeby te drzwi były zamknięte? A państwa, którzy wchodzą w trakcie i otwierają, żeby zamykali te drzwi, ponieważ hałas, który dochodzi z kuluarów, przeszkadza. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni państwo, mówiłam o tym, że powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, żeby nasze zadłużenie nie rosło lawinowo. Mówiłam o zagrożeniach, które nie wiadomo, w jaki sposób zostaną miastom zrekompensowane. Podstawowym zagrożeniem to jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, jak również planowana zmiana w ustawie VAT, która w sposób jednoznaczny i istotny ma zmniejszyć nam prawo odliczenia podatku VAT. Ja chciałam tylko wspomnieć, że przez 19 miesięcy rozliczenia VAT-u pod wspólnym numerem miasto oszczędziło około 9 milionów złotych. Jest to kwota niby niewielka, dla nas istotna, ile, szanowni państwo, mogłaby sfinansować dodatkowych wydatków w sposób jednoznaczny, poprawiający jakość życia i wartość naszego otoczenia. I to tyle, szanowni państwo. Tym państwu, którzy zechcieli mnie wysłuchać, skupić uwagę na mojej prezentacji, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, pani skarbnik. Teraz zgodnie z uchwałą o procedurze uchwalenia budżetu przypominam, że praca, którą mamy przed sobą do wykonania po tej prezentacji przedstawię państwu opinię Regionalnej Izby Porachunkowej, opinię komisji, które wypowiadały w sprawie budżetu, łącznie z opinią Komisji Budżetu. Potem odbędziemy debatę. Następnie rozstrzygniemy o autopoprawkach zgłoszonych. W tej chwili mamy dwie autopoprawki. Jedną do WPF-u, drugą do projektu budżetu. I na koniec będziemy decydowali o losach poszczególnych poprawek. Zatem najpierw, zgodnie z tym, co powiedziałem, przedstawiam opinię Komisji Rady Miasta. Najpierw, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Ochrony Środowiska również wydała opinię pozytywną. Pozytywna jest Komisja Polityki Przestrzennej. Komisja Gospodarki Komunalnej wydała opinię negatywną. To znaczy głosowanie było 0 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących. Komisja Oświaty i Wychowania przedstawiła do projektu poprawki. W związku z tym opinii o tym projekcie nie wydała, tylko przedstawiła poprawki. Komisja Polityki Społecznej wydała opinię pozytywną o projekcie WPF-u. 7 głosów za, przy 4 wstrzymujących. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opinia pozytywna, 4 głosy za. Komisja Kultury i Nauki przedstawiła propozycję poprawek do WPF-u. Komisja Kultury Fizycznej również przedstawiła propozycję poprawek. Komisja Samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Rewitalizacji zaopiniowała pozytywnie ten projekt WPF-u i Komisja Rodziny również zaopiniowała projekt pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o projekt budżetu na rok 2016, to opinie komisji są następujące. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszu Opinii Unijnych zaopiniowała projekt pozytywnie, 2 głosy za, 2 wstrzymujące. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej przedstawiła poprawkę do projektu. Komisja Polityki Przestrzennej również przedstawiła poprawkę. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 0 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących, przedstawiła opinię negatywną. Komisja Oświaty i Wychowania przedstawiła poprawki do projektu. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt, 7 za i 4 wstrzymujące. Komisja Bezpieczeństwa przedstawiła poprawki. Komisja Kultury i Nauki przedstawiła poprawki. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki również przedstawiła poprawki. Komisja Samorządowa przedstawiła poprawki. I Komisja Rewitalizacji zaopiniowała projekt pozytywnie, 4 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Podobną opinię pozytywną Komisja Rodziny przedstawiła, 4 za i 2 wstrzymujące. Opinię również przedstawiła doraźna Komisja do spraw powstania Rataje Parku, 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Opinia pozytywna o projekcie budżetu. Teraz jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwo Radni otrzymali te opinie w materiałach już wcześniej. Ta opinia jest, to są trzy opinie dotyczące uchwały budżetowej, dotyczące wieloletniej prognozy finansowej i dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Poznania. Przedstawię je skrótowo. Najpierw opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Ta opinia została podjęta w sentencji jako opinia pozytywna z uwagami. I może przedstawię Państwu te uwagi. Mianowicie odnosi się te uwagi do objaśnień na stronach 18-19 projektu i mianowicie tam jest następująca treść. W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej, zmianom ulegają między innymi zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji. Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na wycofaniu realizacji przedsięwzięć i tu jest wymieniona nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Po drugie, przedsięwzięcia, których zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach innych zadań, to jest projekt sportowy Golaj. I w związku z powyższymi wyjaśnieniami skład orzekający wskazuje, że zadanie nieodpłatna praca oraz edukacja prawna zostało także zaplanowane w projekcie WPF na rok 2016 z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem wydatków na rok 2016 w kwocie 1 359 600 zł. Natomiast zadanie wielobranżowa modernizacja kompleksu Golęcin, które będzie obejmować zakres rzeczowy zadania sportowy Golaj, zostało zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie prac koncepcyjno-projektowych. I po trzecie, nie poinformowano o zaniechaniu realizacji zadania o numerze program Poznań Rataje Franowo, koncepcja rozwiązań transportowych na odcinku od ulicy Matyi do ronda Rataje. Pozostałe zadania pod nazwą program Poznań Rataje Franowo, które także były zaplanowane w WPF-ie w 2015 roku, zostały ujęte w projekcie WPF-u na 2016 rok. Skład orzekający wskazuje, że stosownie do artykułu 231 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia może postanowić wyłącznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. I to jest to zastrzeżenie do WPF-u. Jeśli chodzi o opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Poznania, skład orzekający na posiedzeniu w tym samym dniu wydał opinię pozytywną i to uzasadnienie Państwo mają. Natomiast jeśli chodzi o trzecią opinię, czyli dotyczącą wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta na 2016 rok, Znów jest to opinia pozytywna z uwagami. To jest orzeczenie na tym samym posiedzeniu podjęte 24 listopada tego roku i uwagi są następującej treści. Po pierwsze, w podstawie prawnej projektu uchwały wskazano przepisy o samorządzie gminnym, artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera i ustawy, pomimo że w uchwale nie zawarto postanowienia dotyczącego ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym. Skład orzekający zwraca uwagę, że w załączniku nr 6 do budżetu na rok 2016 zbiorczo zaplanowano rozchody z tytułu udzieleń pożyczek i kredytów w kwocie 6 milionów złotych, a zatem w treści uchwały budżetowej powinno zostać zawarte dotyczące ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez prezydenta w 2016 roku. I artykuł 18 ust. 2 punkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, pomimo że w uchwale nie zawarto postanowień dotyczących określenia wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązanie. Wskazano w podstawie ten artykuł, mimo że tego ustalenia nie ma. Po drugie, w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 dochody budżetu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 94,5 miliona złotych. Z analizy wykonania dochodów z tego tytułu w latach 2010 do 2015 wynika, że kształtowało się ono w poszczególnych latach następująco. Tu jest przedstawione wyliczenia, które pokazują, że w kolejnych latach to wykonanie wahało się od 26 do 69% i nigdy nie przekroczyło kwoty 60 milionów złotych. W ocenie składu orzekającego zaplanowanie dochodów na 2016 rok z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 94,5 miliona złotych w kontekście uzyskanych dochodów w latach poprzednich z tego źródła jest nierealne. Po trzecie, w załączniku nr 2 wydatki budżetu, nadzór budowlany w części wydatków powiatu, zadania zlecone ustawami, zaplanowano kwotę 1 253 tysiące złotych, która jest równa kwocie dotacji celowej utrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W tym samym rozdziale w części dotyczącej zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 683 tysiące złotych. W uzasadnieniu do projektu budżetu zapisano, że zadania z zakresu mieszkalnictwa realizuje m.in. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z programu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na 2016 rok, zlecone przez prezydenta miasta Poznania na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Z materiałów informacyjnych dołączonych do projektu budżetu wynika, że kwotę 683 tysiące złotych zaplanowano na kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez prezydenta. Z dokumentów dołączonych do projektu budżetu nie wynika, jakie zadania własne powiatu realizowane będą w rozdziale tym w kwocie 683 tysiące złotych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizujący zadania określone w ustawie z dnia 7 lipca Prawo Budowlane działa w ramach zespolonej administracji publicznej. Na realizację zadań straży inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, stosownie do postanowień ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Po czwarte, w załączniku 7 zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasto zaplanowano dotacje, pozostała działalność w łącznej kwocie 278 tysięcy złotych i to jest 270 tysięcy w części wydatki bieżące ogółem jako dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 8 tysięcy złotych w części wydatki bieżące ogółem w tych dotacjach jako inne. Jak wynika z załącznika nr 3 wydatki budżetu gminy i powiatu zbiorczo w układzie klasyfikacji budżetowej planuje się wydatki w grupie dotacje na zadania bieżące w kwocie 270 tysięcy złotych. W załączniku nr 7 nie zaplanowano natomiast dotacji w rozdziale zadanie ratownictwa górskiego i wodnego, które w załączniku nr 3 zostały zaplanowane w kwocie 8 tysięcy złotych. Ponadto, że w kolejnych wymienionych tu rozdziałach w punkcie 5 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z uzasadnienia nie wynika, co stanowiło podstawę do zaplanowania wydatków na wynagrodzenia w tych rozdziałach. I 6. uwaga, ponadto skład orzekający wskazuje, że załączniki do projektu nie zostały podpisane, co już jest uwagą techniczną. To są opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii, w tych trzech kwestiach, to znaczy WPF, budżet na rok 2016 rok i możliwość finansowania deficytu budżetu miasta Poznania. I ostatnia rzecz to jest opinia Komisji Budżetu i Finansów, która w ramach drugiego czytania opiniowała budżet i projekt uchwały i poprawki do budżetu. I może poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie tej opinii. Pan przewodniczący Artur Różański, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, sprawozdanie i stanowisko komisji były bardzo krótkie, więc pozwolę sobie je przytoczyć. W toku drugiego czytania projektu budżetu, które odbyło się w dniach 9 i 10 grudnia, komisja zaopiniowała poprawki do budżetu zgodnie z załączonym wykazem oraz przyjęła stanowisko następującej treści. Komisja rekomenduje przyjęcie do budżetu i WPF poprawek pozytywnie zaopiniowanych przez komisję w zakresie wydatków. Jednocześnie komisja rekomenduje dostosowanie źródeł finansowania poprawek do rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych miasta. To stanowisko zostało przez komisję przyjęte jednomyślnie.
Dziękuję bardzo. W ten sposób przedstawiliśmy tutaj zbiorowo pani skarbnik, pan przewodniczący, ja wszystkie opinie, które są do dyspozycji państwa radnych i rozpoczynamy debatę. Najpierw jeszcze zapytam, czy w imieniu komisji, które opiniowały, ktoś z państwa radnych chciałby opinię tych komisji uzupełnić? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Różański w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, obradujemy dziś nad budżetem na rok 2016, pierwszym autorskim budżetem Pana Prezydenta Jaśkowiaka. Miał Pan, Panie Prezydencie, na jego przygotowanie rok. Do dyspozycji ponad 1580 pracowników, nie licząc podległych spółek, oraz zaplecze polityczne składające się z 22 radnych. Wydawałoby się, że powinien powstać projekt głęboko przemyślany i przedyskutowany, szczególnie właśnie z zapleczem, które wyniosło Pana do władzy. Tymczasem 3 dni przed sesją budżetową przedstawił Pan autopoprawkę dokonującą znaczących zmian i to nie tam, gdzie prosiła opozycja. Z opozycją w sposób poważny Pan postanowił w ogóle nie rozmawiać. Uznał Pan, że wystarczy ją zwymyślać na pracowolności. Na 3 strony konkretnych, niezwykle koncyliacyjnych propozycji nie znalazł Pan żadnej sensownej odpowiedzi. Za to zmian w budżecie dokonuje Pan tam, gdzie żądają tego ludzie, którzy teoretycznie powinni stanowić Pana bazę i oparcie Pana władzy, którzy ten budżet powinni wspólnie z Panem w ciągu ostatniego roku współtworzyć. To skłania do zastanowienia się, jak wygląda rzeczywiście baza Pana rządów, bo to wpływa nie tylko na kształt budżetu, ale przede wszystkim na to, jakie są rzeczywiste możliwości jego realizacji. Rok 2015 dobitnie pokazał, że od słów i cyferek zapisanych na cierpliwym papierze do czynów i rzeczywistych realizacji droga jest bardzo daleka. Spójrzmy więc. Podstawa pańskiej władzy to poznaniacy, ci, którzy niesieni wiarą w pańskie obietnice. Zmęczeni poprzednią władzą, mając nadzieję na pozytywne zmiany, udzielili Panu kredytu swojego zaufania. Wystarczy trochę porozmawiać z ludźmi, by uzmysłowić sobie, że ta wiara i zaufanie powoli kruszeją. Można zobaczyć, jak zmieniły się Pana relacje przynajmniej z częścią organizacji społecznych, które kiedyś Pana wspierały. Jak ten fotel, na którym Pan zasiada, choć niezbyt często i raczej na krótko, Pana od nich oddalił. Ale to wciąż jeszcze dość solidny fundament. Druga warstwa. Druga warstwa piramidy to Pana zaplecze polityczne. Tu już jest troszkę gorzej. Cały ten, tu użyję niezwykle trafnego określenia mojego kolegi Szymona Szynkowskiego, przypominający zadymę w portowej knajpie bałagan, jaki zafundował Pan poznaniakom w ostatnim roku, jasno pokazał, w jakim ono jest stanie. Mobbing, wykradane maile, zakończone ostatecznie porażką poszukiwanie kobiety, która zechciałaby u Pana być wiceprezydentem, to tylko niektóre portowe atrakcje, które zaoferował Pan poznaniakom. Trudno więc być optymistą. Upływający czas tę erozję pogłębia. Sposób, w jaki Pan doszedł do przedstawianego dzisiaj ostatecznie projektu budżetu, jest zaś tej erozji najlepszą ilustracją. Trzecia warstwa to urząd, którym pan kieruje. Pan miał ten urząd i podległe jednostki zreorganizować. W kampanii wyborczej wskazywał Pan na jego liczne niedoskonałości. Miał Pan zbudować sprawną maszynę realizującą to, co obiecał Pan mieszkańcom. Znacznej części tych pomysłów i tej sprawnej realizacji kibicowalibyśmy i my, opozycja, pomagalibyśmy. A co Pan zrobił? Zamiast zreorganizować, Pan zdezorganizował. Seria chaotycznych, wymuszonych sytuacją, nieprzemyślanych i często nietrafionych zmian spowodowała, że zamiast sprawnej maszyny mamy chaos. Swoistą mrówkę Langtona. Dla nieznających automatyki wyjaśniam. Nawet w świecie chaosu po pewnym czasie następuje samorządne uporządkowanie. Tyle, że dzieje się dopiero to po około 10 tysiącach kroków. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tyle czasu. Stracony został rok, który powinien służyć wypracowaniu spójnej wizji miasta i zbudowaniu zespołu, który będzie ją realizował. Nieliczne, sensowne decyzje personalne niestety wiosny nie czynią. One mogą tymczasowo ratować sytuację w niektórych miejscach, ale to zdecydowanie za mało. Wspomniałem o 1580 pracownikach. Czy zastanowił się Pan nad tą liczbą? Gdzie jest ich za dużo? Gdzie za mało? Zadałem w wielu wydziałach pytania tego dotyczące. Generalna konkluzja wynikająca z odpowiedzi jest taka. Niech zostanie tak, jak jest. Naprawdę, w istniejącej 25 lat quasi firmie, którą przejął Pan po sprawującym władzę 16 lat szefie, nic nie trzeba zmieniać? Przecież Pan na krytyce tej firmy doszedł do władzy. Nie wiem, Panie Prezydencie, gdzie się Pan uczył biznesu, ale nawet prywatne przedsiębiorstwo już po 10 latach wymagałoby głębokiej, odświeżającej reorganizacji. A co dopiero urząd? I nie mówię tu koniecznie o zwolnieniach, ale o sprawieniu, by ludzie pracowali tam, gdzie rzeczywiście służą rozwiązywaniu problemów poznaniaków. Ta warstwa piramidy władzy jest już bardzo słaba i praktycznie pozbawiona przywództwa. Ponieważ ostatnia warstwa piramidy to Pan, Panie Prezydencie. Pana poprzednik miał wiele wad. Zapłacił za nie cenę przegranych wyborów. Miał też jednak zalety. Pracowitość i doświadczenie. Te cechy powodowały, że tam, gdzie zawodzili ludzie, często wkraczał sam i chociaż próbował ratować sytuację. Nie wszędzie się to udawało, stąd wynik wyborów, ale to nie dlatego, że zbrakło mu chęci i odwagi. Pan, Panie Prezydencie, tych cech nam nie zaprezentował. Zaprezentował nam Pan za to coś, czego w Poznaniu do tej pory nie doświadczyliśmy. Zastanawiam się, co Pan miał na myśli, intonując na Placu Wolności hasło precz z kaczyzmem. Przecież musiał Pan wiedzieć, że to dla nas i dla tysięcy wyborców obelga. A prezydent Poznania powinien być człowiekiem dojrzałym, wyważonym, silnym stabilizatorem władzy. Nie używającym obelg, ale poważanym. Nie tylko w wąskich środowiskach, ale znacznie szerzej. Naprawdę nie zazdroszczę Panu tych chwil, w których będzie Pan musiał pojechać do Warszawy, by negocjować z kaczystami wsparcie rządowe dla poznańskich inwestycji. I tak na dzisiaj mamy piramidę, tyle że odwróconą do góry nogami. Presja społeczna będzie oddziaływać na Pańskie zaplecze. Ono, czując ten oddech na plecach, będzie próbowało wymusić działania w zdezorganizowanym urzędzie, a Pan, stojąc na samym dole, nie ma dość autorytetu, by to ratować. Bo sam urząd autorytetu nie daje. Daje go solidna, ciężka i rzetelna praca. Daje go obecność nie w tych miejscach, gdzie Pana hołubią, gdzie mówią miłe rzeczy, ale tam, gdzie dzieją się rzeczy często niemiłe, nieprzyjemne, gdzie rozwiązuje się rzeczywiste problemy. Pan, Panie Prezydencie, nie tylko nie wytrzymuje na sesjach. Pana niechęć również do wymaganej od prezydenta ciężkiej pracy urzędniczej powoli staje się tajemnicą Poliszynela. A jak wygląda Pana znajomość miejskich spraw? Gdy WTK mówił pan, że będzie tramwaj na Narumowice w tej kadencji, to pana najbliższy współpracownik kiwał zza pana pleców, że go nie będzie. A szef klubu, który wyniósł pana do władzy, zdenerwowany, nawoływał do zaprzestania obiecywania ludziom gruszek na wierzbie, bo kiedyś przyjdzie czas rozliczenia. Jaki będzie efekt tej niezwykle wątłej podstawie piramidy, którą, przypominam, próbowaliśmy chociaż trochę podeprzeć, wyłącznie w interesie poznaniaków, zasługujących na realizację swoich oczekiwań. Naszą rękę wyciągniętą do porozumienia pan i klub PO odtrąciliście. Klub PO zażądał od nas wyrzeczenia się realizacji programu, z którego wygraliśmy wybory. Pan zaś poprzestał na wyzwiskach. Rozumiemy, logika plemiennego sporu okazała się ważniejsza. Jak już ta piramida się rozsypie i zamieni w waszą ulubioną budowlę, będzie pan mógł powiedzieć, to nie my, to PiS, to przez nich, to kaczyści wszystkiemu są winni. Tyle, że to nie jest, nie była i nie będzie prawda. Po prostu autorski budżet prezydenta Jaśkowiaka jest skonstruowany nieudolnie i w sposób przypadkowy. Autopoprawka przyjęta dla utrzymania w całości politycznego zaplecza pokazała jasno, że nie stoi za nim żadna spójna wizja, a kolaż sprzecznych, partykularnych interesów. Zaś sposób rządzenia, który pan wprowadził, powoduje, że szanse na sprawną realizację niektórych tego budżetu sensownych fragmentów pozostają wyłącznie w sferze pobożnych oczekiwań. Z szacunku dla wyboru poznaniaków, dla dobra wspólnego, klub PiS chciał panu dać kredyt zaufania i pomóc. Mimo, że jesteśmy z różnych politycznie światów, mimo, że krytycznie oceniamy mijający rok pana rządów, nie żądaliśmy nic w zamian, poza odrobiną woli z drugiej strony. Jak można to było tak spartaczyć, panie prezydencie?
Dziękuję panu przewodniczącemu i pan przewodniczący klubu Zjednoczona Lewica, Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Jesteśmy w historycznym momencie. Klub radnych Lewicy po raz pierwszy od wielu lat zdecydował się poprzeć budżet miasta Poznania na kolejny rok i czyni to nie dlatego, szanowni państwo, żeby dać prezydentowi szansę, nie dlatego, czy nie z uwagi na pewne mgławicowe zapowiedzi czy obietnice większości w Radzie, ale dlatego, że ten budżet zawiera wiele elementów, wiele zapisów, które są po prostu lewicowe, przez to czynią ten budżet i perspektywę budżetową lepszą dla mieszkańców Poznania, lepszą dla rozwoju miasta. Zachowanie i działanie radnych Lewicy, szanowni państwo, w poznańskim samorządzie cechuje z jednej strony konsekwencja, z drugiej strony kompromis. Czymże jest ta konsekwencja? Mógłbym powiedzieć za Abrahamem Lincolnem, że idziemy wolno, ale nie cofamy się nigdy. Co do postulatów, które są dla nas niezwykle ważne, nigdy nie ustępujemy. Jesteśmy w stanie odstąpić i odłożyć ich realizację na przyszłe lata, natomiast nigdy nie odstąpimy od ich realizacji. I odwołując się do tej konsekwencji, odwołując się do państwa pamięci, bo pewne rzeczy być może z uwagi na upływ czasu gdzieś się ulotniły i niekoniecznie są przywoływane także przez media, kilka przykładów tego konsekwentnego zachowania i przełożenia tego zachowania na zapisy budżetowe chciałbym przywołać. Otóż przede wszystkim, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie kto inny jak właśnie radni Lewicy w sposób konsekwentny przez wiele lat mówili o potrzebie nowoczesnej polityki prorodzinnej. Polityki, która nie skupia się na tylko i wyłącznie dawaniu pieniędzy do portfela rodziców, ale polityki, która rzeczywiście zachęca młodych rodziców do rozwoju, do tego, aby podejmować decyzje o kolejnych dzieciach. I my tą nowoczesną politykę prorodzinną upatrujemy właśnie w decyzjach miasta skierowanych na dofinansowanie instytucjonalnych form wsparcia dla młodych rodziców. Dzięki poprawkom Klubu Zjednoczonej Lewicy, dzięki porozumieniu programowego z radnymi Platformy i z panem prezydentem. W tym budżecie po raz pierwszy na 2016 rok zapewniliśmy, że rodzice niezależnie od tego, czy będą wysyłali dzieci do żłobka publicznego czy prywatnego, będą za to dziecko płacili dokładnie tyle samo. Będzie równy dostęp do miejsc żłobkowych, przez co młode rodziny, głównie tutaj mamy, będą miały szansę powrotu na rynek pracy. Szanowni Państwo, to nie 500 zł w portfelu, ale możliwość równego konkurowania na rynku pracy przede wszystkim dla kobiet skłania te kobiety do podjęcia decyzji, młode rodziny, do podjęcia decyzji o rodzicielstwie. Żadne nowe, najnowsze metody medyczne nie przewidują możliwości prokreacji bez udziału kobiet, nawet ukochana przez Państwa metoda naprotechnologii. Dzięki poprawkom Klubu Zjednoczona Lewica wprowadziliśmy także dodatkowe środki na zajęcia w przedszkolach. No, mamy do czynienia z takim dziwnym zjawiskiem. Ja wiem, że być może te zajęcia są dla części poznaniaków ważne, ale zwracam uwagę na to, że samorząd finansuje dodatkowe zajęcia w przedszkolach, między innymi z zakresu religii. A więc w jakimś zakresie prostujemy sumienia młodym przedszkolakom, a nie dbaliśmy o to, żeby prostować ich kręgosłupy, nie braliśmy o to, żeby walczyć z płaskostopiem. Nie kwestionując innych wydatków, Lewica upomniała się o to, aby środki w budżecie na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, ale także logopedii już na bardzo wczesnym etapie, na tym etapie przedszkolnym się pojawiły. No, to jest być może banał i oczywista oczywistość, cytując klasyków, ale lepiej i taniej jest wydawać te środki w przedszkolu i w formie pewnej prewencji działać, niż korygować wady postawy i walczyć z wadami wymowy już w szkole. Cieszymy się, że to znalazło uznanie większości rady. Cieszymy się, że ten postulat się przedarł. Konsekwentne działanie radnych Lewicy spowodowało, że te środki będą w budżecie miasta na rok 2016. Zadbaliśmy także, szanowni Państwo, o to, aby nasze małe pociechy w przedszkolach miały się gdzie bawić. Świat pędzi, rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. W związku z tym często ruch, który dzieci mają w przedszkolu, jest jedynym ruchem w ciągu tygodnia, jaki te dzieci w ogóle mają. Stąd przez lata zaniedbywane w zakresie remontów place zabaw będą mogły odżyć między innymi dzięki programowi, który zaproponowaliśmy, pięcioletniemu programowi remontów placów zabaw w poznańskich przedszkolach. Ta konsekwencja, szanowni Państwo, przejawia się także w mówieniu o potrzebach mieszkaniowych poznaniaków. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że jeszcze kilka lat temu panowało powszechne przekonanie, że zapewnienie własnego M jest zadaniem własnym każdej rodziny, że miasto w tym zakresie nie ma absolutnie żadnego zadania do wykonania, a pojęcie zaspokajanie potrzeb czy zbiorowych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców zupełnie odnosi się do innej sfery niż budowanie mieszkań, czy to socjalnych, czy komunalnych. Zobaczcie Państwo, dzięki temu, że w sposób konsekwentny Lewica o prawa lokatorów się upominała się o mieszkania komunalne, o socjalne. W ostatniej kampanii wyborczej wszyscy kandydaci, łącznie z byłym prezydentem, mówili o tym, że te mieszkania należy budować. W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Po kilku miesiącach funkcjonowania tego porozumienia programowego zmieniliśmy na bardziej przyjazną dla poznaniaków, zmieniliśmy zasady na bardziej przyjazne, zasady najmu mieszkań komunalnych i zgodnie z zapowiedzią prezydenta Staszicy, zgodnie z zapowiedzią urzędników, mamy na stole nowy projekt uchwały o zasadach najmu mieszkań, w moim przekonaniu sprawiedliwszy, który oczywiście będzie podlegał jeszcze dyskusji. Kolejna sfera, szanowni Państwo, w dziedzinie mieszkaniowej, inwestycje. Tutaj niezwykle ambitny program przed nami. Radnych Lewicy, może to różni prezydenta rekomendowanego przez Lewicę, to różni od poprzedników, czy być może innych obozów politycznych, że my mniej mówimy, a więcej robimy. Trwają zintensyfikowane prace nad projektami inwestycyjnymi. Te prace, czy efekty tych prac zostały zaprezentowane w piątek, a więc jeszcze przed dyskusją budżetową. I pola inwestycyjne pod inwestycji budowy 4000 mieszkań są otwarte już. Szanowni Państwo, PTBS ma dwie lokalizacje ustalone i pracuje nad dokumentacją, nad projektami pod inwestycje na 2000 mieszkań, podobnie na około 2000 mieszkań w kilkunastu lokalizacjach. Prace prowadzi ZKZL. Nawołuję już dzisiaj do takiej otwartej dyskusji, otwartej głowy w tej dyskusji na być może inne możliwości. Być może warto, szanowni państwo, zapłacić nieco więcej za mieszkania i postarać się w trybie oczywiście konkurencyjnym te mieszkania kupić na rynku. Być może szybki zastrzyk tych mieszkań, dostarczenie dużej ilości mieszkań w stosunkowo krótkim czasie spowoduje, że niemalże do zera zminimalizujemy konieczność wypłaty odszkodowań i tym byśmy sfinansowali zakup tych mieszkań. Tych możliwości jest całe mnóstwo. Tutaj apeluję do państwa o to, abyście na wszystkie możliwe scenariusze tych inwestycji byli przygotowani. Dzięki postulatom Lewicy zostały także uwzględnione propozycje dostosowania do potrzeb lokali socjalnych budynku, który mam nadzieję przejmiemy od policji w Kiekszu. Chcielibyśmy, żeby tam były zlokalizowane mieszkania socjalne głównie dla samotnych mam z dziećmi. Jest ich coraz więcej. Mieszkają w beznadziejnych warunkach, w ośrodkach dla bezdomnych. No, nie dalej niż w sobotę byliśmy na Wigilii w ośrodku na ulicy Starołęckiej w niewielkim baraku. Jest w tej chwili 25 dzieci, zdaje się, czy około 30 dzieci. No, w takich warunkach dzieci nie powinny przebywać. Liczymy na to, że te warunki mieszkaniowe uda się poprawić. Nasza poprawka wychodziła także, nie ukrywam, jedna z poprawek naprzeciw postulatom PiS-u. No, szanowni państwo, nikt inny jak właśnie PiS w propozycji kierowanej między innymi do klubu Zjednoczona Lewica, a ja tego typu zapowiedzi traktuję nie politycznie, ale serio. Mówiliście państwo o tym, że zamierzacie, czy nawołujecie do tego, aby przyspieszyć sprzedaż mieszkań z bonifikatami. Poprawka klubu Zjednoczonej Lewicy przeznaczająca dodatkowe 500 tysięcy złotych właśnie na przyspieszenie tych procesów, na dodatkowe wyceny, na inwentaryzację, na zwiększenie tego wysiłku właśnie wychodziła nie tylko naprzeciw naszym postulatom, ale także państwa. Jaka była państwa odpowiedź? Otóż pan przewodniczący Różański w sposób wymowny prowadząc komisję finansową, gdy głosowaliśmy za tą poprawką, do swoich radnych pokazywał mniej więcej ten gest. Nie jest to gest porozumienia, szanowni państwo. Nie jest to gest wyjścia naprzeciw pewnym postulatom programowym, więc proponowałbym, żeby no, być uczciwy w tym, co się mówi, ale przede wszystkim w tym, co się robi. Ten budżet i także w tym ujęciu wieloletnim bardzo mocno stawia na zrównoważony rozwój, o którym także konsekwentnie przez lata mówiliśmy. Zauważcie państwo, że mamy widoczne przesunięcie priorytetów z komunikacji czy transportu indywidualnego, drogowego na transport publiczny, na transport rowerowy. Wielu z prezydenta, wielu z radnych walczących o te rozwiązania poznaniaków wręcz się śmieje, ale to dobrze, szanowni państwo, bo do tej pory rozbudowywaliśmy w centrum miasta układy drogowe, wydawaliśmy setki milionów złotych na to. Za chwilę będziemy musieli na te rozbudowane układy drogowe wydawać kolejne setki milionów, żeby je utrzymać. Czas najwyższy na to, aby w sposób zdecydowany zmienić priorytety, żeby ten azymut poszedł w stronę transportu zbiorowego i innych form transportu pieszego i rowerowego także, bo w nowoczesnych państwach w Europie właśnie to jest przyszłość. Cieszy nas niezwykle, że uwzględniono postulaty postawienia na zrównoważony rozwój także w tej sferze ekologicznej. Nie pamiętam, do tej pory jestem radnym 9 rok, żeby takie środki były przeznaczane na zieleń w mieście. No, dość wspomnieć budowę parku przy Heweliusza, budowę parku, o który bardzo mocno zabiegała koleżanka radna urbańska Rusa Czecha, renowacja parku Wodziczki, mnóstwo inwestycji wokół Warty, Wartostrada, tramwaj wodny, który też jest elementem uatrakcyjnienia tego terenu. W tym zakresie te zapisy są realizacją nie tylko naszych postulatów, ale naszych marzeń. Marzy nam się Zielony Poznań i to marzenie na naszych oczach, to lewicowe, progresywne marzenie, szanowni państwo, się spełnia. Wielokrotnie, konsekwentnie także mówiliśmy o tym, że w Poznań, jeszcze w czasach, kiedy hasłem Poznania, promocyjnym hasłem było Poznań stawia na sport, mówiliśmy o tym, że owszem, trzeba postawić na sport, ale na sport powszechny, nie tylko na sport profesjonalny, bo Poznań to nie Lech Poznań tylko, tak? Także, ale nie tylko. Poznań powinien stać się sportem powszechnym w dwóch aspektach. Po pierwsze, dobrze rozbudowaną, bogatą bazą sportową dla dzieci i młodzieży. Po drugie, oczywiście dotowaniem pewnych zajęć. I cóż mamy w tym budżecie? No, mamy realizację naszych postulatów, dość przywołać renowację parku przewodnego Rataje, pływanie na Ratajach, dokończenie stadionu na Golęcinie, remont areny, skateparki, hala treningowa na Golęcinie, budowa sal gimnastycznych, między innymi tej postulowanej przez Klub Lewicy na osiedlu pod Lipami. Dbamy o to, żeby nasze dzieci, młodzież miały gdzie uprawiać sport. Także w porozumieniu z Klubem Platformy ustaliliśmy, że pierwotne propozycje prezydenta w zakresie uszczuplenia wydatków dla Wydziału Sportu i dla POSIR-u nie jest dobrym kierunkiem i stąd propozycja, aby prezydent w formie autopoprawki te wydatki postarał się wyrównać. Będziemy jeszcze na ten temat dyskutowali, bo nie wszystkie wydatki, oczywiście głównie POSIR-owskie, zostały wyrównane, ale będzie miejsce na taką dyskusję i jest otwarcie ze strony i Platformy, i pana prezydenta do takiej dyskusji, a do takiej dyskusji oczywiście będziemy chcieli doprowadzić. Szanowni państwo, w końcu nie kto inny niż właśnie radni lewicowi przez lata dopominali się o dbanie o dobrostan zwierząt w Poznaniu. Zarówno od tych zwierząt bezdomnych, proszę zauważyć, że w tym budżecie to przeszło bez echa, ale pamiętacie państwo, że w tym roku i w poprzednim zwiększaliśmy i to znacznie wydatki na schronisko poznańskie, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, na pogotowie dla zwierząt, na dodatkowe dyżury adopcyjne. Te wydatki są w budżecie. Na ten temat już nie dyskutowaliśmy. Konsekwentnie przyjęto, że te wydatki powinny być i one są. No i realizuje się kolejne z naszych lewicowych marzeń, czyli wybudowanie nowoczesnego schroniska dla zwierząt. I tutaj udało się osiągnąć konsensus ponadpolityczny, absolutnie ponadpolityczny w Radzie. Ten postulat popierają i radni Platformy, i radni PiS-u. Mam wrażenie, że także radni PRO. Szanowni państwo, Lewica zadbała także w tym budżecie o dziedzictwo nasze narodowe. Upomnieliśmy się, wielokrotnie o tym wspominaliśmy, głównie ustami pana profesora Szczucińskiego i Katarzyny Kretkowskiej. Wspominaliśmy, że środki na zabytki powinny być zwiększone w budżecie. I cóż mamy? No, z dotychczasowego miliona, w istocie od tego roku mamy 1,5 miliona złotych na zabytki, na konkursy konserwatorskie i dodatkowo poprawką Klubu Zjednoczonej Lewicy 1 200 000 złotych tylko i wyłącznie adresowane na poznańską secesję. Myślimy i o tym dyskutowaliśmy z prezydentem i z radnymi Platformy, aby starać się punktowo to robić, a więc postarać się przeprowadzać pewne renowacje zabytków secesyjnych w ramach jednej ulicy. Nie wiem, na przykład kilka takich ulic jest, w zależności od tego, nie chciałbym tutaj zachęcać czy preferować jednych czy innych właścicieli ulic, ale przed tą dyskusją także jesteśmy. A więc konsekwencja w dążeniu do realizacji tych postulatów popłaca. Tak jak powiedziałem, możemy iść wolno, ale nigdy nie będziemy się cofali i w tym zakresie myślę, że poznaniacy to odczują, a ten budżet dzięki tym naszym postulatom i konsekwencji będzie lepszym. I drugi aspekt, już krócej, szanowni państwo, kompromis. Otóż gdy Sojusz Lewicy jeszcze wtedy i Platforma Obywatelska z prezydentem podpisywała porozumienie, wiele osób nie wróżyło temu porozumieniu długiej przyszłości. Mówiono o tym, że godzimy ogień z wodą. Mówiono o tym, że łączymy liberalną, konserwatywną formację z lewicowo-progresywną, socjalną i że to nie może wyjść. Otóż, szanowni państwo, może. W Polsce ludzie o różnych poglądach, również na gospodarkę, również na samorząd, mogą się dogadać pod jednym warunkiem. że jest wzajemne poszanowanie swoich postulatów, że jest szacunek między stronami i ten szacunek było widać. Dość powiedzieć, szanowni państwo, że po zgłoszeniu poprawek ostateczne ustalenie kształtu budżetu, to, które poprawki popieramy, a których nie popieramy, zostało ustalonych między klubami w trakcie jednego spotkania. To spotkanie nie trwało dłużej niż 3-4 godziny. Nie dyskutowaliśmy co do zasady. Przyjmowaliśmy, że porozumienie i osiągnięcie większości w budżecie wymaga poszanowania zarówno postulatów lewicowych, jak i postulatów klubu Platformy. I dzięki temu tak łatwo było osiągnąć ten kompromis. Szanowni państwo, jestem przekonany, że jeżeli ten szacunek i ten kompromis, który w tym roku w pracach nad budżetem przede wszystkim było widać, będzie wyglądał tak przez kolejnych, do końca kadencji, przez kolejne 3 lata, to za 3 lata Poznań będzie dużo lepszym miastem. Jestem przekonany także i to słowa kieruję do pozostałych klubów, że jesteśmy w stanie nad wieloma sprawami dyskutować w konwencji ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami partyjnymi, ponad tymi rowami, które dzisiaj są kopane na szczeblu centralnym w tej polityce krajowej. I raz jeszcze państwa nawołuję, żeby tych warszawskich wojenek nie przenosić tu na szczebel miejski. To absolutnie nie jest nam potrzebne, nie jest potrzebne naszym mieszkańcom. I proszę zwrócić uwagę na jedno, że wielokrotnie my poznaniacy, ale także my radni miasta Poznania czy urzędnicy lubimy mówić o tym, że jesteśmy dumni z naszego miasta i mieszkańców. Działajmy w duchu tego porozumienia po to, żeby za te 3 lata mieszkańcy mogli z pełną odpowiedzialnością, z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tak, jesteśmy dumni z naszych przedstawicieli, jesteśmy dumni z radnych miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu Klubu Zjednoczonej Lewicy i proszę pana przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Marka Sternalskiego.
Panie prezydencie, panowie wiceprezydenci, szanowni państwo radni, zebrani goście, nie chcę mówić o wielkiej polityce, bo nie o to chodzi, a całe wystąpienie Prawa i Sprawiedliwości na tej wielkiej polityce było oparte. My dzisiaj mówimy o mieście Poznaniu. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy radni na tej sali, byli lokalnymi patriotami, patriotami wolności i patriotami Poznania. A bycie patriotą miasta Poznania oznacza tyle, że nie używa się sformułowań, że jeżeli nie będziemy kogoś całować po rękach, to nie dostaniemy pieniędzy dla Poznania. My nie będziemy całować nikogo po rękach. Jak Platforma Obywatelska rządziła, to jeżeli w niektórych województwach działacze PiS-u chodzili w marszach, miesięcznicach i wyzywali nas od najgorszych, to w żadnym razie ze strony ani rządu, ani samorządu nie padło sformułowanie, do was pieniądze nie pójdą. A wy sugerujecie jasno i wyraźnie, że jeżeli my nie będziemy całować po rękach obecnej władzy rządowej, to pieniędzy do Poznania nie będziemy przeznaczać. Nie chcemy tego. Chcemy z wami współpracować dla dobra Poznania i nie ma się co śmiać. Nie przenoście tutaj zwyczajów z wiejskiej. To nie jest Sejm. To nie jest Sejm. Tutaj nie będziemy pracować po nocach i nie będziemy zmieniać po nocach prawa. A teraz myślę, że jest czas, żeby mówić o to, co jest ważne dla poznaniaków.
Szanowni państwo, może wyciszmy emocje i uspokójmy się i posłuchajmy do końca pana przewodniczącego.
Myślę, że jest czas, żeby teraz mówić o tym, co naprawdę interesuje poznaniaków. I nasze klubowe wystąpienie podzieliliśmy na 2 części. W tej takiej, nazwijmy to formalnej, klubowej części ja powiem o pewnych priorytetach dla Poznania, które są potrzebne w polityce w przyszłym roku. A kolega Tomasz Lipiński powie o konkretnych poprawkach, którymi wzbogaciliśmy nasz budżet. Przyznam szczerze, że jestem dzisiaj w bardzo komfortowej sytuacji, przemawiając w tym miejscu, bo utożsamiamy się z tym budżetem, gdyż większość, zdecydowana większość naszych poprawek została uwzględniona. Dzisiaj toczyliśmy jeszcze ostatnią rozmowę o ważnym temacie związanym z niebezpiecznym rondem. Tak, to są drobne rzeczy, ale ważne. Na zbiegu ulicy Kurlandzkiej i Wiatracznej i będziemy to realizowali w marcu i bardzo się z tego cieszymy, że te ważne rzeczy, o których mówią do nas mieszkańcy, będą w tym mieście realizowane. Jesteśmy zgodni co do tego, że priorytety przedstawione przez pana prezydenta są zgodne z naszym sposobem myślenia o mieście. Platforma Obywatelska chce budować nowoczesne miasto, stabilne finansowo, z dobrze funkcjonującym rynkiem pracy, rozwiniętą polityką prorodzinną, silną edukacją, bezpieczeństwem mieszkańców. Jesteśmy za rozwojem komunikacji publicznej, zrównoważonym rozwojem naszego miasta, w którym w przestrzeni publicznej szacunkiem darzy się pieszego, rowerzystę, osobę niepełnosprawną, rodziców z małymi dziećmi i kierowców samochodu. Jesteśmy za tworzeniem miasta, w którym liczy się komfort życia mieszkańców. Powstają nowe place zabaw, miejsca rekreacji, rzeka przywracana jest mieszkańcom, rewitalizowane jest centrum. Jesteśmy za Poznaniem, w którym mieszkańcy poprzez Rady Osiedli i budżet obywatelski mogą zmieniać dzielnice, w których mieszkają. Jesteśmy za Poznaniem, w którym poznaniacy mają gdzie mieszkać, niezależnie od zasobności portfela i rodzaju umowy o pracę. Jesteśmy za miastem wspierającym niezależną kulturę i organizacje pozarządowe. Chcemy Poznania otwartego, tolerancyjnego i szanującego wartości i tradycje miasta, w którym tworzyła się polska państwowość. Każda z tych rzeczy, o których mówię, znalazła swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta na poziomie zgodnym z jego możliwościami finansowymi. Ten budżet jest kompromisem pomiędzy naszymi marzeniami a odpowiedzialnością za stan publicznych finansów. Margaret Thatcher powiedziała kiedyś, że nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. I tu pani Thatcher miała rację. My jesteśmy jedynie powiernikami pieniędzy, które należą do mieszkańców i naszym obowiązkiem jest wydawać je zgodnie z ich wolą i w ich interesie, dbając, aby te pieniądze nie służyły tylko nam, ale budowały przyszłość następnych pokoleń poznaniaków. Od lat o sile Poznania i jego budżecie stanowią właśnie jego mieszkańcy. To dzięki nim z kwoty ponad 2 900 000 000 zł dochodów budżetu miasta prawie 37% stanowią podatki, jakie wpływają do nas z PIT i z CIT. To dzięki pracy i gospodarności poznaniaków możemy zakładać, że w 2016 roku dochody z PIT i CIT wzrosną o 7,2%. Szanowni Państwo, mało kto wie, ale w Poznaniu mamy ponad 100 tysięcy małych firm, w większości rodzinnych. To pozytywne programy, te pozytywne prognozy w udziałach z podatków wynikają nie z politycznych decyzji, ale w dużej mierze z wielu małych i rodzinnych firm, które pracują na te pieniądze, które do budżetu wpływają. Z powyższego wyliczenia wynika jasno, że kluczem do rozwoju Poznania jest zatrzymanie przedsiębiorczych poznaniaków w Poznaniu i stworzenie im takich warunków, aby chcieli tu mieszkać, pracować i płacić podatki. Przedstawionym przez panią skarbnik i pana prezydenta projekcie budżetu znajdują się inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne skierowane na rozwój Poznania. Poprosiłem Tomka Lipińskiego, aby zabierając głos pokazał państwu nasze poprawki, które zostały w autopoprawce uwzględnione i będą służyły poprawie jakości życia poznaniaków. Pozwólcie więc, że ja przedstawię kilka priorytetów, które powinny kształtować politykę miejską, w tym budżetową w nadchodzącym roku. Poznań w 2016 roku będzie miejscem kończenia wielu inwestycji komunikacyjnych, takich jak choćby Kaponiera czy Dąbrowskiego. Trwać będzie remont estakady katowickiej, ruszą przygotowania i remonty torowisk. Zobaczymy projekt tramwaju na Naramowice. Można długo wymieniać miejsca, w których następować będą zmiany komunikacyjne. Myślę, że ten rok powinien być też rokiem zbudowania kompromisu wokół inwestycji komunikacyjnych uwzględniających potrzeby wszystkich użytkowników ruchu. Nie narzucajmy sobie nawzajem rozwiązań konfliktujących kierowców z rowerzystami. Jestem przekonany, że możemy wspólnie wypracować dobre rozwiązania, ograniczające ruch samochodowy i promujące zrównoważony transport z priorytetem komunikacji publicznej. Żeby się tak stało, wszystkie strony muszą wyjść ze swoich okopów i porzucić ideologię na rzecz efektywnych rozwiązań. Zróbmy to w przyszłym roku. To będzie niespokojny rok w edukacji. Proponowane przez rząd zmiany w kształceniu mogą zdemolować budżety polskich miast. Nie widać na horyzoncie rządowych środków rekompensujących straty samorządów wynikające z dostosowywania szkół na potrzeby 8-letniego kształcenia, likwidacji gimnazjów i cofnięcia obowiązku szkolnego 6-latków oraz zapewnienia wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach. Te rządowe działania będą ryzykownym eksperymentem. Jednak nie chciałbym tutaj skupić się na tych zagrożeniach, ale chcę zwrócić uwagę, że zawarte w budżecie i WPF propozycje w inwestycje w znacznym stopniu poprawią sytuację poznańskiej oświaty. Nowe szkoły, przedszkole, przyszkolne obiekty sportowe, dodatkowe zajęcia ułatwią pracę z dziećmi i młodzieżą. Są jednak inne tematy, o których powinniśmy rozmawiać w dziedzinie edukacji. W 2016 roku powinniśmy położyć nacisk na tworzenie w poznańskich szkołach programów uczących nie tylko przedmiotów programowych, ale przede wszystkim życia. Umiejętność pracy w grupie, rozwijanie pozytywnych cech osobowości, walka z agresją i nietolerancją to tematy, którymi warto mocniej zająć się w szkołach. Na to powinniśmy szukać środków w budżecie miasta w czasie roku i korzystać ze środków zewnętrznych dostępnych w ramach funduszy europejskich i rządowych. Stawiać musimy także na zawodowe kształcenie dualne, aktywnie współpracując z pracodawcami. Poznań musi w 2016 roku wypracować spójną politykę wsparcia poznańskich rodzin. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że dofinansowanie do żłobków kierowane będzie jedynie do 20% poznańskich dzieci w tym wieku. To może budzić poczucie niesprawiedliwości wśród rodzin zapewniających opiekę nad dziećmi we własnym zakresie i za własne pieniądze. Liczymy na to, że zespół powołany przez wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego z udziałem radnych wypracuje spójny program wsparcia poznańskich rodzin, w których wychowanie dzieci łączone jest z pracą zawodową. Doświadczenie przy wprowadzaniu programu Poznań Prorodzina wskazują, że potrafimy wszyscy razem wypracować kompromis w takich sprawach. Mam także nadzieję na to, że inicjatywa społeczna związana z powołaniem Centrum Inicjatyw Prorodzinnych znajdzie swoje odzwierciedlenie w utworzeniu miejskiej jednostki wspierającej poznańskie rodziny. Jestem przekonany, że uda się nam też przeprowadzić badania, na podstawie których powstanie diagnoza potrzeb poznańskich rodzin. Będzie to dokument ułatwiający kształtowanie polityki prorodzinnej w naszym mieście. W 2016 roku powinniśmy także zintegrować poznańską i wojewódzką kartę rodziny dużej. Liczymy na to, że rząd wprowadzi także przepisy ułatwiające integrację lokalnych kart z kartą ogólnopolską. Budowa mieszkań pod wynajem z prawem dojścia do własności to wspólny sukces wszystkich radnych poprzedniej kadencji. Jest wielka szansa, że ten niskokosztowy dla miasta projekt zostanie rozwinięty w roku 2016 i w latach następnych. Liczymy na to, że szybko wdrożone zostaną mechanizmy zewnętrznego finansowania budowy mieszkań komunalnych. Dla PO ważne jest, aby każda nowa inwestycja mieszkaniowa realizowana przez miasto była uzupełniona infrastrukturą społeczną na danym obszarze, a nowi lokatorzy posiadali dostęp do infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej. W zakresie budowy mieszkań socjalnych uważamy, że każda taka inwestycja musi być realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi pracę wśród osób zagrożonych wykluczeniem. Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, czeka nas także w przyszłym roku debata o relacjach pomiędzy ZKZL i MPGM. Rok 2016 będzie bardzo ważny dla kultury. Decydować będziemy o modelu budowy teatru muzycznego. Rozwijany będzie projekt zagospodarowania dla kultury, w tym sceny roboczej budynku po kinie Olimpia. Miasto odda także między innymi ludziom kultury pustostany na działalność artystyczną. Te i wiele innych zadań będą wymagały od nas stałego zaangażowania zarówno członków Komisji Kultury, jak i wszystkich członków Rady Miasta. Musimy także jasno i wyraźnie powiedzieć, że będziemy finansowo wspierać kulturę, szanując wolność artystów w przekazie artystycznym. Poznań nie będzie cenzurował sztuki. W naszym mieście zarejestrowanych jest ponad 4000 organizacji pozarządowych. Na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w budżecie na 2016 rok przeznaczono ponad 68 milionów złotych. Uważamy, że rozwój współpracy z trzecim sektorem jest kluczowy dla rozwoju w mieście takich dziedzin jak pomoc społeczna, polityka prorodzinna, kultura, sport. Musimy wszyscy sobie uświadomić, że organizacje pozarządowe w wielu miejscach odciążają miasto, realizując zadania, które należą do zadań własnych gminy. Organizacje te, pozyskując środki zewnętrzne na swoją działalność, pomagają też de facto miastu w finansowaniu usług społecznych. W 2016 roku sprawdzimy skuteczność utworzonych we współpracy z nami programów konkursowych, pozwalających NGO-som pozyskiwać miejskie fundusze na wkład własny do projektów unijnych. Jeśli trzeba będzie, musimy być gotowi na zwiększenie puli środków ułatwiających tym organizacjom dostęp do unijnego finansowania. Liczymy na to, że dobrze przeprowadzone zmiany w Straży Miejskiej przełożą się w 2016 roku na większe efekty w utrzymaniu porządku w naszym mieście. Chcę, aby środki, które miasto przekazuje dla policji i na monitoring, poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców. Konieczne są zdecydowane działania służb mundurowych przywracające porządek w centrum miasta. Jednak aby skutecznie walczyć z bałaganem w Śródmieściu, oczekujemy od rządu zmian prawnych pozwalających na sektorowe przyznawanie koncesji na sprzedaż alkoholu i możliwość określenia godzin sprzedaży alkoholu. Ten budżet jest przyjazny dla poznaniaków i odpowiada na potrzeby zgłaszane zarówno prezydentowi, jak i radnym przez mieszkańców. Nie jest to budżet idealny, ale w obecnej sytuacji finansowej takim być nie może. Przed nami najważniejsze lata w staraniach o środki unijne z ostatniej tak hojnej dla Polski perspektywy finansowej. Sięgnijmy po nie razem z poznańskimi przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. Przyciągnijmy dobrą atmosferą i otwartością studentom, którzy będą chcieli tu później zamieszkać. Środowisko akademickie powinno być i jest sojusznikiem w działaniach na rzecz rozwoju Poznania. Będziemy w 2016 roku otwarci na zagranicznych studentów, obcokrajowców podejmujących tu pracę bądź działalność gospodarczą. Pokazujmy turystom działaniami promocyjnymi Poznań, który warto odwiedzić. W tym roku czekają nas szczególne uroczystości w tym mieście. 1050. rocznica Chrztu Polski i 60. rocznica powstania Poznańskiego Czerwca. To okazje, aby pokazać, że Poznań jest miastem łączących nowoczesność i tradycje, patriotyzm i otwartość oraz różnorodność, romantyzm i skuteczność. Tak działając, nie zmarnujmy pieniędzy, które w nasze ręce powierzyli mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego pan Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, działa.
Państwo, to jest budżet tworzony w dobrych, komfortowych warunkach, ponieważ nieczęsto, Panie Prezydencie, zdarza się, że tworzymy budżet w sytuacji, kiedy dochody wzrastają. Znacznie lepiej tworzyć budżet wtedy, kiedy mamy dodatkowe dochody, których wcześniej nie przewidywaliśmy i możemy nimi dysponować. Znacznie trudniej, kiedy dochody się zmniejszają. Takie sytuacje też mają miejsce w budżecie miasta. Proszę Państwa, ja przyjrzałem się temu budżetowi także porównując ten budżet do planów finansowych jeszcze sprzed niecałego roku ze stycznia. Na tej sali słuchaliśmy, co nas czeka. Porównałem między innymi wydatki, dochody. Opierałem się jeszcze o budżet przed poprawkami, także tu mogą być pewne nieścisłości, ale dotyczą drobnych już różnic. Kwoty podstawowe się na pewno nie zmieniły. Państwo, jeśli chodzi o dochody bieżące, to w styczniu tego roku planowaliśmy, że ich będzie o prawie 50 milionów mniej. W tym budżecie nastąpiła miła niespodzianka. Dobra sytuacja finansowa, sytuacja gospodarcza Polski, dobre wykonanie PIT-ów za 2014 spowodowało, że w budżecie miasta mamy duży wzrost dochodów bieżących, głównie z tytułu PIT-u i CIT-u. To są główne źródła. można je zadysponować. Nie dziwi więc, że wzrosły wydatki bieżące. Ale wydatki bieżące wzrosły nie o 49 milionów w porównaniu do prognoz styczniowych, ale o około 90 milionów. Więc znacznie więcej niż dochody bieżące. To tworzy, stawia szereg ważnych pytań, prawda? Jaka jest naprawdę polityka miasta? Bo, proszę Państwa, w sytuacji, jeśli my zwiększamy, wykorzystujemy dochody bieżące, wydatki bieżące, to jest decyzja polityczna. To znaczy, wobec dużej ilości potrzeb bieżących chcemy najpierw pozytywnie. Zapewniamy ich sfinansowanie. I to jest decyzja polityczna. Odchodzimy od forsownego programu inwestycyjnego i zwiększamy wydatki bieżące. Natomiast sytuacja, w której te wydatki bieżące są powyżej dochodów bieżących, to już jest sytuacja radykalnie inna. Bo to jest naprawdę przejadanie miasta, bo my możemy te wydatki zwiększone bieżące albo finansować oszczędnościami lat poprzednich, co ma miejsce w tym przypadku, albo kredytem, co byłoby niebezpieczne, bo to jest takie typowe przejadanie miasta. Proszę Państwa, w tym przypadku tak naprawdę pan prezydent znacząco zmniejsza nadwyżkę operacyjną, którą pracowano w poprzednich latach, czyli oszczędności, które pracowywano, aby realizować bardzo intensywny program inwestycyjny, te środki teraz zmniejszamy, przekazujemy więcej na wydatki bieżące. Gdyby ktoś mnie zapytał o porównanie budżetów z ostatnich 24 czy 5 lat, ponad 20 lat, będzie bezpieczniej, to powiedziałbym, widać takie trzy różne podejścia. Oczywiście to jest pewne uproszczenie. Myślę, że prezydent Kaczmarek, gdyby dowiedział się, że ma około 50 milionów więcej, to powiedziałby, wykorzystajmy część tej kwoty na bieżące inwestycyjne, część zostawmy, bo możemy tego planu nie wykonać. Trzeba być ostrożnym. Jak się okaże, że dochody jednak realne będą niższe niż prognozowane, to żebyśmy nie byli w sytuacji bardzo trudnej finansowej miasta. Nie ryzykujmy. Myślę, że prezydent Globelny powiedziałby, wykorzystajmy część tych dochodów bieżących na wydatki inwestycyjne, zwiększmy program inwestycyjny, a część na bieżące. Tu mamy podejście, wykorzystajmy je w całości na bieżące i dorzućmy jeszcze prawie drugie razy tyle na dodatkowe bieżące. To jest różnica podejść, ale to z drugiej strony pozwala na realizację wielu zadań ważnych w mieście. Bo mamy przecież tutaj w tym budżecie zaspokojenie wielu konkretnych potrzeb i rozwijanie wielu pomysłów i nowych, i tych kontynuowanych. Pamiętam, jak w 2012, przepraszam za trend taki drobny, mówiliśmy o pierwszej plaży miejskiej nad Wartą. Wiele osób pytało się, czy to w ogóle ma sens. Nad Wartą była plaża miejska. Zaryzykowaliśmy. Sprawdziła się. W 2014 zaplanowaliśmy już środki finansowe na 3 plaże. Pan prezydent ten budżet dobrze wykonał i to było potrzebne. Czyli ten program jest rozwijany, realizowany. To nas cieszy. Cieszy, że na to są środki. To jest na pewno potrzebne. Natomiast jest pytanie, po pierwsze, jak bardzo chcemy ograniczyć program inwestycyjny miasta i po drugie, tak naprawdę, jak dalece zamierzamy zwiększać wydatki bieżące, bo potrzeby zawsze będą większe niż nasze możliwości. Na tej sesji, znaczy poprzedniej sesji pytałem się o wykorzystanie środków, które zaoszczędziliśmy na oświetleniu ulicznym. Pan wiceprezydent powiedział mi, że zwiększymy oczyszczanie zimowe miasta, bo zawsze trzeba więcej na drogi. Powiem tak, to jest taki klasyczny przykład polityki łatwego pieniądza, bo zawsze będą potrzeby. Jeśli my nie określimy, jaka kwota jest niezbędna, to zawsze zwiększanie wydatków bieżących będzie być uzasadnione. Proszę Państwa, jedna rzecz bardzo ważna. Wydatki bieżące mają dwie cechy. Jedna, o której wszyscy mówią. To znaczy, one są sztywne. To znaczy, jeśli je teraz zwiększymy, a coś nie wyjdzie z dochodami, to ich zmniejszanie będzie bardzo trudne, często niemożliwe. Ale jeszcze mają drugą cechę, o której czasami zapominamy. Są właściwie w pełni realizowalne. To znaczy, to, co się zapisze w bieżących, prawie na pewno się wyda. To, co jest w inwestycyjnych, w przypadku zawirowań, część zapewne będzie można wstrzymać. To są wydatki, które w dłuższym okresie, czasu. Bieżące od razu wychodzą. Więc ta polityka zrozumiała z punktu widzenia potrzeb różnych grup, tak naprawdę ma też swoje konsekwencje, nie tylko inwestycyjne, ale także związane z ewentualnością, gdyby te optymistyczne prognozy dochodowe się nie spełniły.
przeznaczenie tych wszystkich środków na wydatki bieżące radykalnie usztywnia budżet i to jest ryzyko polityczne, które pan prezydent bierze na siebie i pani skarbnik odpowiedzialna za budżet i przypomnę, powoływana przez Radę Miasta, nie przez pana prezydenta, tu jest szczególna rola skarbnika miasta, przyjmuje za to odpowiedzialność i zapewnia nas, że tego zagrożenia nie widzi. Proszę państwa, chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że jako Poznański Ruch Obywatelski przywiązujemy dużą wagę do bilansowania budżetu, do dyscypliny budżetowej, do stabilnego rozwoju miasta. Przypomnę, że w styczniu tego roku, kiedy uchwaliliśmy budżet miasta na ten rok, postawiliśmy jako główny warunek zachowanie nadwyżki operacyjnej, czyli mówiąc bardziej po ludzku, zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących. To był główny warunek. Poprawki były wydatkami dodatkowymi. I pan prezydent spełnił ten warunek, budżet poparliśmy. W trakcie tego roku w dwóch przypadkach przy zmianie budżetu znacznie zwiększono bardziej wydatki bieżące niż dochody bieżące. Teraz mamy budżet na 2016, w którym ta tendencja jest utrzymana. Wprawdzie, to trzeba zaznaczyć, pan prezydent zapewnia nas, że w wieloletniej prognozie finansowej w kolejnych latach nastąpi wyrównanie tego, że nastąpi odejście od polityki wyższego tempa wzrostu wydatków niż dochodów bieżących w kolejnych latach. Natomiast doświadczenie moje mówi, że to, co jest w 2016 jest w miarę pewne. To, co jest w latach 2018 jest znacznie mniej pewne. Więc ja mogę to powiedzieć dzisiaj tak, że na pewno jako PRO będziemy bardzo uważnie śledzić zmiany budżetu. Na pewno będziemy bardzo, bardzo zdecydowanie reagować w przypadku, jeśli ta polityka zostanie utrzymana. Jeśli będziemy mieli dalsze zmiany budżetu przy wyższym tempie wzrostu wydatków bieżących. Państwa, jeszcze raz chciałem zaznaczyć, cieszymy się ze wzrostu dochodu wydatków bieżących, bo to jest potrzebne w mieście. Nie chodzi o ich wzrost, chodzi o to, żeby one nie przyrastały szybciej niż dochody bieżące. Ta różnica tempa nas niepokoi. Państwa, w tym budżecie, i to chciałbym podkreślić z uznaniem, to doceniamy panie prezydencie, że uwzględnił pan część naszych poprawek. To dobry zwyczaj, że poprawki wszystkich radnych brane są pod uwagę, a tam, gdzie pan ich nie uwzględnił, zdecydowana większość powiedzi są merytoryczne i godne szacunku, to jest temat do rozmowy. Mamy wątpliwości, ale to się różnimy. Według nas nasze poprawki, które głównie dotyczyły, proszę państwa, poprawy jakości edukacji poznańskiej, bo uważamy, że dla rozwoju Poznania jakość nauczania to kluczowy element. To tak naprawdę w przyszłości Poznania decyduje to, co jest w naszych umysłach, to jaka jest jakość, ilość talentów, które w Poznaniu będziemy w stanie wesprzeć, rozwinąć. To jest rozwój miasta. Część poprawek nie została przyjęta, chociaż powiem tak, jeśli poprawkę złożyliśmy na przykład dotyczącą zabezpieczenia środków na budowę drogi do budowanego przedszkola, te środki są niepewne potrzebne. Więc nawet jeśli pan prezydent powiedział, że tej kwoty nie zabezpiecza, ale mówi, że najpierw musi być jeszcze koncepcja, analiza, potem wrócimy do kwoty, to jest zrozumiałe. Jeśli mamy istniejącą dzisiaj szkołę, do której dojazd jest ulicą nieoświetloną, brakuje ścieżki rowerowej, po prostu jest niebezpieczny, to trzeba zrobić. I nas mniej przekonuje odpowiedź, że tych pieniędzy na razie nie będzie, bo to rada osiedla, bo to inne potrzeby. Sądzę, że prędzej czy później wrócimy do tych kwot, do tych pozycji, bo to są takie rzeczy według nas mimo wszystko oczywiste i potrzebne. Pozostajemy w zasadniczej różnicy co do według nas niesprawiedliwego systemu wspierania dzieci w wieku 0 do 3 lat. Tutaj jest różnica między klubem PRO a klubem SLD. Różnica zasadnicza, powtarzam, my uważamy, że cenne jest zwiększenie środków na wsparcie rodziców wychowujących najmłodsze dzieci, natomiast uważamy, że niesprawiedliwy jest system, który to wsparcie sprowadza wyłącznie do rodziców, które korzystają ze żłobków. To jest niesprawiedliwe, według nas nieuczciwe, tym bardziej, że to wsparcie jest finansowane przez wszystkich poznaniaków. Ono jest z podatków. Czyli wszyscy poznaniacy płacą na wsparcie tych rodziców, którzy wybiorą, przepraszam za ideologiczną mowę, jedyną słuszną formę opieki nad dzieckiem, jaką według SLD i na dzień dzisiejszy, przepraszam, PO także jest żłobek. Uważamy, że to nie jest dobre. My proponowaliśmy wyjście kompromisowe. Proponowaliśmy, żeby będąc realistami, na pierwsze półrocze zabezpieczyć środki na żłobki, bo to już jest w trakcie realizacji, ale uważamy, że powinniśmy intensywnie pracować nad systemem bonu wychowawczo-opiekuńczego, który odda rodzicom decyzję, jak chcą swoje dzieci wychowywać. i będzie wspierał wszystkich rodziców, niezależnie od formy opieki, jaką oni wybiorą. To jest możliwe. To, że zostało to jeszcze niewypracowane, to jest tak naprawdę odpowiedzialność nas wszystkich, ale uważamy, że to można zrobić w pierwszej połowie przyszłego roku i można wprowadzić to już w drugiej połowie. W związku z tym proponowaliśmy, aby tylko część środków przeznaczyć na żłobki w przyszłym roku, a część zachować w rezerwie, aby można było wykorzystać na system bonu, który uważamy można wprowadzić byłoby już w połowie przyszłego roku. Przy intensywnej pracy. Może pracując także w nocy. Czasem pracować też trzeba. Może nie decydować i nie głosować, ale na pewno pracować trzeba czasami w nocy. Państwa, żałujemy, że pan tego nie przyjął. Żałujemy, że forma tego niesprawiedliwego według nas wsparcia tylko wąskiej części mieszkańców finansowanego przez wszystkich poznaniaków będzie kontynuowana przez co najmniej 12 miesięcy. Chociaż jest pytanie, dlaczego w UPF-ie nie ma środków na opiekę nad dziećmi od 0 do 3 lat w kolejnych latach. To jest kwestia, która wymaga wyjaśnienia. Proszę Państwa, ten budżet ma w sobie wiele niewiadomych, bo tak naprawdę w budżecie wiele kwestii jest ukrytych wewnątrz. My tak naprawdę nie wiemy, jakie w ramach tego budżetu będą nowe inicjatywy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Tutaj bardzo liczymy na także bazę pana prezydenta i jego doświadczenie tego środowiska. Prawda? Myślimy, że obok kontynuowania tego, co jest dobre, powinniśmy także szukać nowych, kolejnych sposobów, aby wspierać ten sektor przedsiębiorczości i rozwijać nowe inicjatywy. Tu jesteśmy chętni do współpracy i wsparcia pana prezydenta. Tego w budżecie nie widać. Są środki na przykład MŚP, one są podobne jak w latach ubiegłych. Pytanie, czy w ich ramach uda się gospodarować za środki na nowe propozycje. Nie widać tego w tym budżecie, jakie będą nowe wydarzenia kulturalne, sportowe. Transatlantyk odpłynął, ok, ale szukamy nowych pomysłów, prawda? Mieszkańcy potrzebują także dużych wydarzeń, bo dla niektórych poznaniaków to jest jedyna forma skorzystania z nich. Nie każdy jeździ po całym świecie. Dla innych poznaniaków jest to tak naprawdę okazja do pokazania Poznania i pewnego poprawy wizerunku Poznania jako organizatora dużych wydarzeń, a więc okazja do poznania dzisiejszego miasta. To także dla przedsiębiorców, którzy przecież na dużych wydarzeniach korzystają, bo to są dochody wielu przedsiębiorców, którzy obsługują przyjezdnych gości. Tego nie ma. Brakuje nam oczywiście także informacji podstawowej dotyczącej dużych inwestycji infrastrukturalnych. To oczywiście jest tak, że część inwestycji siłą rzeczy nie może być dzisiaj określona kamieniami milowymi. Ale problem polega na tym, że generalnie podstawowe inwestycje w tym budżecie są zapisane na koncepcję, kwota jest w budżecie, na lata kolejne, patrz, środka, rezerwa na środki na projekty unijne. No i ja zadałem pytanie na ostatniej sesji, kiedy przedstawiliśmy projekt budżetu, nie dostałem odpowiedzi, liczę na odpowiedź w dniu dzisiejszym. Zadałem pytanie, zakładając, że te ważne dla miasta projekty, na które staramy się dofinansowanie, że wszystkie starania skończą się sukcesem i będziemy mogli mieć środki na wszystkie te projekty, to ta rezerwa starczy nam na wkład własny w jakim zakresie? To znaczy, w jakim procencie mamy zabezpieczone środki? Oczywiście sytuacja idealna się nie wystąpi, natomiast dobrze jest wiedzieć, czy ta rezerwa pozwala na zrealizowanie 20, 60 czy 80% planowanych inwestycji. Dzisiaj to jest trudne, bo dzisiaj przy każdej inwestycji pan prezydent zawsze może powiedzieć, proszę pana, co z wiaduktem Wola, co z wiaduktem Koszalińska. W budżecie jest tylko kwota na projekt. Tak, tak. Reszta jest w rezerwie. No tak, ale ta rezerwa, jak się tak policzy i sumuje, to nie starcza wszystkie te projekty. Więc tu bym prosił o informację, tak naprawdę ta rezerwa, jaki procent zabezpieczenia wkładu własnego do planowanych projektów unijnych na dzień dzisiejszy stanowi. Uważamy także, że należy patrzeć na inwestycje podstawowy układ drogowy. Proszę Państwa, ja z pewnym szacunkiem przyjmuję zaangażowanie osób, które rozwijają ścieżki rowerowe w Poznaniu. To na pewno jest potrzebne. Na pewno potrzebna jest komunikacja zbiorowa. To jest tak naprawdę podstawa funkcjonowania układu transportowego miasta. Ale nie zapominajmy, że miasto Poznań nie ma jeszcze zakończonej budowy układu podstawowego drogowego. My tu nie mówimy o jakichś fantazjach rozbudowy tego układu. My mówimy o podstawowym układzie drogowym. To wymaga decyzji. Jeśli mówimy nie ramy, to panie prezesie, trzeba zmienić studium. Ja nie słyszałem w tym roku, żeby podjęto pracę nad zmianą studium, w każdym razie angażujące radnych, no a tu musi być decyzja. Albo dokonajemy zasadniczej zmiany układu transportowego miasta Poznania, nie punktowo, nie jedno przejście uliczne, nie jedna stanica świetlna, ale kompleksowo. Układ drogowy jest powiązany. Jeżeli my budujemy tutaj przejście uliczne i zmieniamy charakter drogi tranzytowej, no to musi być sobie pytanie, jak to będzie oddziaływać na pozostałe części układu drogowego. To jest system kompleksowy. I w związku z tym niezbędne jest jasne stanowisko, czy jest to niedopatrzenie w budżecie, że środków nie ma, czy też jest to celowe działanie, ale jeśli tak, to trzeba powiedzieć, jak ten system drogowy się zmieniał. Jasne, to nie jest decyzja na 5 miesięcy, nawet na jeden rok. Ale to jest decyzja, którą trzeba rozpocząć, przygotowywanie jej i pracy nad tym. Ja na dzień dzisiejszy nie mam jasności, czy układ podstawowy drogowy, który dzisiaj obowiązuje w Poznaniu, będzie realizowany, czy też nie. Ale jeśli nie, to czym on będzie zastąpiony? Bo czymś innym jest rozwijanie układu zbiorowego, ale powiem sobie szczerze, miasto musi mieć podstawowe elementy układu drogowego. Układ rowerowej ścieżek nie zastąpi podstawowego układu drogowego. Te rzeczy muszą ze sobą korelować. I tej informacji nam w tym budżecie, przyznaję, brakuje. Podsumowując, proszę Państwa, jesteśmy w trudnej sytuacji, bo z jednej strony doceniamy otwartość pana prezydenta i uwzględnienie części naszych poprawek. Doceniamy fakt, że w tym budżecie zespolonych jest bardzo wiele różnych potrzeb, wielu środowisk. Mamy świadomość, że ten budżet ucieszy bardzo wiele osób, bo zwiększanie wydatków bieżących zawsze zyskuje dużą akceptację. To jest normalne. Kiedy daje się więcej pieniędzy na inwestycje, ograniczając takie bieżące, to sytuacja jest znacznie trudniejsza, bo wtedy korzyści z inwestycji są rozłożone w czasie, wtedy beneficjenci gorzej, mniej to zauważają. Natomiast zamiast inwestycji wydatki bieżące z reguły mają bardzo silną akceptację społeczną i szybką. I to dobrze. To jest coś korzystnego, bo przecież gro tych działań jest potrzebnych i na pewno po długim okresie ograniczania wydatków bieżących być może taka zmiana polityki jest konieczna. Natomiast, tak powiedzieliśmy, jako PRO nie zgadzamy się na to, żeby tempo wzrostu wydatków bieżących było wyższe niż dochodów bieżących. I ta kwestia nie pozwala nam tego budżetu poprzeć. Natomiast nie będziemy głosować przeciw, bo uważamy, że jak powiedziałem, ten budżet opiera na szereg ważnych potrzeb w mieście i w tej sytuacji klub PRO w przypadku tego budżetu wstrzyma się od głosu, licząc na to, że pan prezydent przy kolejnych zmianach budżetowych będzie już równoważył dochody i wydatki bieżące i nie będziemy mieli sytuacji dalszego uszczuplania nadwyżki operacyjnej miasta, która jest podstawą inwestycji w mieście. To jest podstawą budowania stabilnych podstaw rozwoju miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Rozpoczynamy debatę indywidualną. Nim ją rozpocznę, jeszcze chciałem poinformować Państwa, że chęć zabrania głosu złożyli również mieszkańcy, pan Krzysztof Bartosiak i pani Krystyna Szudra. Ja Państwu udzielę głosu. Myślę, że ponieważ jest 8 głosów zapisanych, powiedzmy sobie po trzecim głosie tutaj na tej liście. Natomiast ponieważ na godzinę 12:30 jest zaplanowane nasze wspólne spotkanie świąteczne, 25 po 12 ogłosimy przerwę w sesji. Teraz zabierze głos pan radny Tomasz Lipiński.
Nie będę zmieniał. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będę mówił z głowy, czyli z niczego. Rozczaruję też Marka Stadenackiego, bo nie będę mówił o poprawkach Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, tylko będę mówił o wszystkich poprawkach ujętych w ramach autopoprawki, bo ta autopoprawka to jest wielki sukces całej Rady Miasta, ponieważ uwzględnione są postulaty wszystkich klubów, wielu radnych. Także naprawdę to jest coś, czego od wielu lat nie było, ponieważ do tej pory pan prezydent Grobelny starał się budżet przyjmować minimalną większością, czyli dawał radnym najmniej swobody, ile można było, po to, żeby jak najmniej mu zepsuli w tym budżecie. Tutaj mamy nowe otwarcie, radni mogli aktywnie ten budżet zmieniać, także naprawdę wiele postulatów różnych środowisk zostało uwzględnionych. Szanowni Państwo, te kropeczki to są poprawki konkretnie umiejscowione w konkretnych miejscach miasta. Tu widać, że to nie tylko tak, jak się wszystkim wydaje, Grunwald jest preferowany wśród tych poprawek. Generalnie widać, że i Winogrady, i Stare Miasto, i Jeżyce, Łazarz, Wilda, Nowe Miasto. Generalnie te poprawki są rozłożone równomiernie na całej powierzchni miasta. Jak to wyglądało dokładnie? Łącznie poprawek uwzględnionych w autopoprawce jest 92, klubowe 56, z czego Platformy 41, klub PRO 7, Zjednoczona Lewica 6, PiS 2. Wynika to stąd między innymi, że radni Platformy skoncentrowali się tylko i wyłącznie na poprawkach klubowych. Wszystkie nasze poprawki były klubowe, nie było poprawek indywidualnych. A te dwie poprawki PiS-u, no PiS klubowe złożył tylko 10, więc z pustego i Salomon nie naleje, trudno było wybrać, ale dwie są uwzględnione. 15 poprawek komisyjnych i 21 indywidualnych. One się często powtarzają. One często, te poprawki dotyczą tych samych zadań. Często nie są uwzględnione w pełnej kwocie, ale jednak przynajmniej w większości radni zaakceptowali to ewentualne umniejszenia wartości, ponieważ wynikało to z tego, że służby prezydenta mają często większą wiedzę na temat konkretnych kosztów danego zadania, w związku z czym te umniejszenia stąd się wzięły. Także widać naprawdę, że ta autopoprawka wychodzi naprzeciw radnym wszystkich środowisk. Jak to wygląda konkretnie? Proszę Państwa, to są te główne poprawki, one są największe kwotowo, jak również jakby mające poparcie największej liczby radnych. I tu tak naprawdę widać, że i basen na Osiedlu Zwycięstwa, i dokończenie stadionu żużlowego, i place zabaw przy przedszkolach, i monitoring na ratajach, rozbudowa szpitala szwajcarskiej. To są generalnie postulaty radnych praktycznie ze wszystkich klubów, w związku z czym ta autopoprawka wychodzi im naprzeciw. Dla budżetu miasta Poznania nie ma znaczenia, kto jest kaczystą, kto jest komunistą i złodziejem, kto jest banksterem od Nowoczesnego Ryśka, czy kto jest platfusem gorszego sortu. Generalnie budżet miasta, to jest ważne przy kontrowersjach wokół Trybunału Konstytucyjnego, zostawmy to dla polityków z Warszawy, my się koncentrujmy na tym, żeby w Poznaniu były równe drogi i chodniki, żeby nasze dzieci chodziły do wyremontowanych szkół. Skoncentrujmy się na tym, co jest ważne dla miasta, zostawmy politykę ogólnopolską posłom. Natomiast nie da się niestety też dobrze zaplanować budżetu i dobrze rządzić miastem w kompletnym oderwaniu od polityki ogólnokrajowej. Pan radny Różański zarzucał nam, że my, odpowiadając na ten pakiet dla Poznania autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, domagaliśmy się wyrzeczenia się Prawa i Sprawiedliwości ze swoich postulatów, z którymi szli do wyborów parlamentarnych. Tak wcale nie jest. My absolutnie rozumiemy to, że większość społeczeństwa Polski wybrała Prawo i Sprawiedliwość i związane z tym program i związane z tym reformy. Absolutnie nie domagamy się, żebyście się tych reform wyrzekli. Natomiast one rodzą pewne zagrożenia. Każda reforma musi kogoś boleć, jej wprowadzenie. I niestety na dzień dzisiejszy wygląda na to, że te reformy będą bolały przede wszystkim samorządy, w tym samorządy dużych miast. To są oczywiście tylko na razie domniemania, bo konkretów jeszcze w tej chwili nie ma. Natomiast można się domyślać, że gro kosztów wprowadzania tych reform spadnie na samorządy, w tym na miasto Poznań. I tu na przykład zwiększenie kwoty wolnej od podatku to jest ubytek w dochodach miasta Poznania na około 166 milionów złotych. Sześciolatki w przedszkolach to jest koszt 23 milionów złotych. Likwidacja gimnazjów to jest 15 milionów złotych, to jest zwolnienie między innymi 1300 osób i zmiany organizacyjne. Program 500+, to są koszty obsługi przerzucone na samorządy i to jest około 6 do 10 milionów rocznie. Czyli mamy ubytek w dochodach bieżących i zwiększenie kosztów bieżących. W związku z czym to dewastuje kompletnie i nadwyżkę operacyjną, i w ogóle sam budżet. W związku z czym ten pakiet dla Poznania, który opiera się głównie na tym, że Państwo z Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że będą starali się w Warszawie o środki na duże poznańskie inwestycje, tak naprawdę mija się z celem, bo Poznania nie będzie stać na te inwestycje, ponieważ nie będzie miał pieniędzy na ten swój wkład własny, ponieważ te koszty, jeśli, to jest oczywiście jeśli, bo ja chciałem dalej zaapelować do Państwa, żeby jednak nie koncentrować się na tym, na zdobywaniu środków na teatr muzyczny czy na szpital na szwajcarski, tylko próbować przekonać obecnie rządzących, żeby w jakiejś części te koszty samorządom zrekompensować. Ponieważ bez tej rekompensaty budżet miasta Poznania będziemy musieli w trakcie roku wielokrotnie zmieniać. On będzie kompletnie zdewastowany i nie będzie środków na tę inwestycję. Teatr muzyczny, budowa szpitala będzie trzeba odłożyć na naprawdę odległą przyszłość. W związku z czym apeluję do Państwa radnych z Prawa i Sprawiedliwości, do radnych Platformy Obywatelskiej też, żeby wykorzystywać swoje wpływy w Warszawie u posłów, żeby wprowadzając te reformy, które są słuszne, które Polacy wybrali, nikt tego nie kwestionuje, jednak żeby kosztów ich wprowadzania nie przerzucać na samorządy, tylko miastu Poznań i innym samorządom, natomiast tu akurat w tej chwili rozmawiamy o mieście Poznań, więc żeby miastu Poznań wprowadzenie tych reform zrekompensować, wtedy będzie nas stać na to wszystko, żeby nasze poprawki, poprawki innych radnych i te postulaty radnych Prawa i Sprawiedliwości w dalszej kolejności wprowadzać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W trybie statutowym sprostowania swojej wypowiedzi pan radny Artur Różański. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Deklarując wolę współpracy w ważnych dla miasta sprawach, oczekujemy od parlamentarzystów i radnych Prawa i Sprawiedliwości zaangażowania się w walkę ze szkodliwymi dla naszego miasta rozwiązaniami prawnymi, które są forsowane przez rząd. Musimy wspólnie zdecydowanie sprzeciwić się projektowi mającemu na celu postawianie dzieci 6-letnich w przedszkolach, wydłużeniu edukacji w szkołach podstawowych do 8 lat oraz likwidacji gimnazjów. To jest cytat z Waszej odpowiedzi. Warto się zapoznać ze swoją odpowiedzią, panie radny.
Kolejny głos zabierze pan radny Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałbym, jeśli to będzie możliwe, pokazać państwu pewną prezentację. Moje wystąpienie będzie dotyczyło oczywiście budżetu, ale oglądanego z pewnej perspektywy porównawczej, co pozwoli zauważyć pewne zaskakujące jego cechy. Dodatnie i ujemne, rzecz jasna, ale myślę, że dobrze jest o nich wiedzieć. Kiedy, czy jest możliwość, by to pokazać? Ja się podłączyłem, ale obrazu państwo pewnie nie macie. Jestem podłączony. O, proszę państwa. Inwestowanie i próbuję znaleźć cechę charakterystyczną dla tego budżetu. Początkowo, kiedy przeczytałem budżet Poznania, Krakowa, Łodzi i Wrocławia, próbowałem nadać inny tytuł, a to budżetowe zapisy, a filozofia tysiąca zadowoleń. A to o odmiennych proporcjach dochodów i wydatków budżetu Poznania w stosunku do innych miast Polski. Ale kiedy przeczytałem projekt budżetu na rok 2016 miasta Hanower, postanowiłem zmienić nazwę dla naszego budżetu inwestowanie i, a co to za i, to zaraz państwu pokażę. Otóż proszę państwa, co jest cechą charakterystyczną naszego budżetu? Najpierw będzie o pewnej zaskakującej i dosyć niekorzystnej informacji. Jeśli porównamy dochody Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Hanoweru nie da się specjalnie porównać, zupełnie inny budżet z innym podziałem, inny sposób finansowania, ale z pewnych powodów będzie tutaj ta informacja potrzebna. Otóż to jak widać, dochody na jednego mieszkańca mamy mniej więcej porównywalne z innymi miastami, natomiast dochody majątkowe zdecydowanie nie. W dochodach majątkowych jesteśmy zdecydowanie gorsi od dużych polskich miast. Tu jest istota rzeczy. Tu gdzieś coś jest niekorzystnego, co powoduje naszą odmienność. W wydatkach, jak widać, mamy sytuację nadzwyczaj ciekawą, bowiem w inwestycjach na jednego mieszkańca jesteśmy zdecydowanie lepsi od Hanoweru i w procentowym ujęciu, i od innych polskich miast. A więc przy zdecydowanie mniejszych dochodach majątkowych mamy największe wydatki inwestycyjne i ten budżet okazuje się być z tego punktu widzenia budżetem inwestowania. Te 20% to jest przecież stosunkowo dużo, jak popatrzymy ile na mieszkańca. Skąd ta nazwa dla naszego budżetu? Otóż nadburmistrz Hanoweru scharakteryzował ich budżet na rok 2016 jako budżet inwestowania i konsolidacji. Te 10% nakłady na inwestycje, z czego 1/3 na zapewnienie inwestycyjnej pomocy dla uchodźców, to jest powód, by uznać ten budżet za budżetem inwestowania. No to jak my mamy 20%, to niewątpliwie trzeba to nazwać budżetem inwestowania. Ale proszę Państwa, tu mamy wyjaśnienie tych mniejszych dochodów majątkowych. Proszę zobaczyć na dochody z Unii Europejskiej, jakie na rok 2016 występują w Krakowie, w Łodzi, we Wrocławiu i w Poznaniu. No przeliczmy to na jednego mieszkańca, bo oczywiście trudno porównywać całe kwoty. Tak czy inaczej, no mamy w porównaniu do Wrocławia z 2 razy mniejsze. Krótko mówiąc, tamte miasta mają zdecydowanie większy dopływ środków zewnętrznych niż my, co oczywiście nie wynika tylko z funkcjonowania władz miejskich, z wielu rozmaitych uwarunkowań, ale to jest fakt. W związku z tym, jak spojrzymy na kwestie deficytów, kredytów, no to wniosek pojawia się dosyć oczywisty. Mniejsze dotacje unijne, większe kredyty, by utrzymać poziom inwestowania. I to jest cecha charakterystyczna naszego budżetu. Ale jest jeszcze jedna kwestia mnie niepokojąca. Otóż inwestowanie i co jeszcze? W naszym budżecie na pierwszym miejscu w dziedzinach, w działach pojawia się w sposób oczywisty transport. Porównałem to, co mi bliskie, kulturę i transport. Porównałem także oczywiście wydatki na jednego mieszkańca, jakie są w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i w Poznaniu. I jak widać, w przypadku transportu wybijamy się zdecydowanie ponad inne miasta w tym roku. To może być tylko zbieżność inwestycji, chwilowa oczywiście, a w kulturze niestety jesteśmy niżej. Nie mamy więc w tej chwili czasu, w którym można by powiedzieć, że udało się już przekierować kwestie budżetowe w stronę tego, co jest głośne, charakteryzujące budżety Krakowa i Wrocławia na przykład, a co dotąd było związane z utyskiwaniem w Poznaniu. Tego w tym budżecie jeszcze się zrobić nie udało i mam nadzieję, że przyszłość będzie odmienna. I kończąc, Hanower przy tych 10% nakładów na inwestycje w stosunku do wydatków budżetów nazwał to inwestowaniem i konsolidacją. Konsolidacją, bo w tej chwili placówki opiekuńcze robią jako większe, by zaoszczędzić około 10 milionów euro w ciągu roku. Poznań przy 20% nakładów na inwestycje, no to inwestowanie, rzecz jasna. I jednak transport. Mniejsze dotacje z Unii, większe kredyty. Oto próba scharakteryzowania z pewnej oddali budżetu naszego miasta. Dziękuję.
Dobra. Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pan radny Michał Grześ, a ja bym prosił, żeby ten ekran przywrócić do stanu rzeczywistego.
Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć, że po wystąpieniu kolegi Tomasza Lewandowskiego w imieniu Klubu Zjednoczonej Lewicy możemy dziękować Bogu, że ta koalicja się zawiązała między SLD a Platformą Obywatelską, bo gdyby nie ta koalicja, po prostu budżet byłby beznadziejny. Dzięki temu, że Lewica weszła do koalicji, udało się ten budżet naprawdę w znacznym stopniu naprawić. Ja myślę, że jest to też wynikiem zmęczenia radnych Platformy Obywatelskiej, którzy w Poznaniu od wielu lat rządzą i po prostu nie widzieli tych podstawowych problemów nowa siła w zaledwie pięcioosobowym klubie, ale jednak nowa siła, nowe spojrzenie spowodowało, że dzisiaj ten budżet w opinii pana Tomasza Lewandowskiego jest po prostu rewelacyjny dzięki poprawkom oczywiście klubu Zjednoczonej Lewicy. Może taka rada dla pana prezydenta, może by pan prezydent ustąpił i wskazał mieszkańcom, by zamiast niego wybrali pana Lewandowskiego. No zrobimy to wcześniej, nie za 3 lata, a już teraz i może będzie to z pożytkiem dla miasta Poznania. Natomiast ja chciałem jeszcze zabrać głos w sprawie jednej takiej poprawki, której wydawało mi się, że powinna uzyskać uznanie pana prezydenta, ponieważ pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem cenzurowania kultury. W związku z tym, idąc tym tropem, zaproponowałem Hyde Park Kultury, a więc miejsce, w którym każdy, kto chce, będzie mógł się zaprezentować. Ale żeby to było trochę w sposób bardziej zorganizowany, zaproponowałem, żeby miasto postawiło scenę, do tej sceny doprowadziło prąd i ewentualnie scena była monitorowana w ten sposób, że w internecie to każde wydarzenie, które na tej scenie by się odbywało, byłoby transmitowane na cały świat, a więc ten twórca, który by chciał się zaprezentować, miałby generalnie możliwość, jeśli byłoby to ciekawe wydarzenie, sporej ilości odbiorców. Koszt tej poprawki niewielki, 50 tysięcy, tyle przewidywałem, że może kosztować zbudowanie sceny, podłączenie prądu i podłączenie do internetu. Chodziło o miejsce blisko urzędu, ponieważ urząd jest podłączony do sieci internetowej, więc podłączenie kamery, myślę, by wielkiego problemu nie było. Ewentualnie strona internetowa, na której można by było informować o tych wydarzeniach, które na tej wolnej scenie by się odbywały. Jednak okazuje się, że ta cenzura ekonomiczna jest silniejsza. Pan prezydent jednak woli, żeby wydarzenia kulturalne odbywały się tylko te, które jego komisja zgodzi się dofinansować, a więc no, przynajmniej będzie można dokładnie sprawdzać, jakie wydarzenia w mieście się odbędą. Ja oczywiście dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, ilu twórców by skorzystało z tej sceny. Być może nikt, być może wielu, być może nie można byłoby się do niej dopchać, ale wydaje się mi, że taka możliwość zaprezentowania się czy dla mieszkańców, czy dla twórców, młodych ludzi, często młode zespoły, właśnie w ten sposób, w miejscu, który byłby ogólnodostępny jednocześnie z transmisją wideo, przydałoby się w mieście. Myślę, że ożywiłoby to miasto. I dlatego zdziwiłem się, że tak drobna kwota nie znalazła uznania pana prezydenta, a myślę, że taki eksperyment, jeśli oczywiście pan prezydent jest przeciwnikiem cenzurowania kultury, w mieście Poznaniu by się przydał. Ubolewając nad tym, oczywiście będę próbował jeszcze czy kolegów radnych, czy pana prezydenta przekonać do tego, że kultura w mieście nie powinna być cenzurowana, co chce nam niestety proponować pan prezydent Jacek Jaśkowiak. Tak więc, panie prezydencie, apeluję, więcej wiary w mieszkańców, więcej wiary w swobodę kultury. Nie cenzurujmy je. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pani Krystyna Szudra. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący. Chciałam zabrać głos, bo przyszłam tutaj z grupą młodych ludzi z osiedla, z ulicy Matyckiego, ponieważ oni musieli wyjść już do pracy, zostałam sama i chciałam przedstawić Państwu nasz projekt, który został przegłosowany przez 3 komisje. Chodzi nam o zbudowanie bezpiecznego pobocza przy ulicy Matyckiego. To jest 290 metrów. Myśmy wyliczyli tą kwotę na 50 tysięcy łącznie z projektem i chcielibyśmy uzyskać akceptację państwa na dzisiejszej sesji budżetowej, żeby po prostu ta poprawka przeszła. Proszę państwa, nam chodzi o co? Tam są młodzi ludzie w wieku od 24 do 40 lat, dobrze wykształceni. Nigdzie nie wyjechali za granicę, żeby w innych państwach budować PKB. Chodzi o to, że oni pracują na rzecz naszego miasta, płacą tutaj podatki i chcą tylko mieć chodnik, dlatego że była wniesiona na forum obrad poprawka dotycząca remontu ulicy Obornickiej. Ona przepadła, to dopóki ten projekt nie wejdzie pod obrady, chcielibyśmy chociaż na już, bo jest problem, bo tam nie ma żadnego pobocza bezpiecznego, a tędy dzieci do szkoły się przemieszczają. W związku z tym prosilibyśmy o przegłosowanie naszej poprawki odnośnie utwardzenia tego pobocza. To jest kwota 50 tysięcy złotych. Dlatego chciałam, proszę państwa, zabrać głos, ponieważ ponadto jeszcze państwo radni dostali do swoich skrzynek wiadomość opisującą nasz problem i w imieniu wszystkich mieszkających przy ulicy Mateckiego po prostu zawiązały się zarządy wszystkich mieszkańców, zobowiązały się pracować na rzecz właśnie budowy, utwardzenia tego pobocza, żeby było bezpieczne przejście dzieci do ulicy na osiedle Sobieskiego. Chciałam prosić radnych, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, dlatego że nie chcemy, żeby jakieś dziecko zginęło nam na tym poboczu. Chcemy, żebyście państwo pomyśleli o tym wcześniej, ponieważ żeby ta 22. sesja Rady Miasta nie zapisała się tragicznie w losach naszej ulicy. Chciałam bardzo prosić serdecznie wszystkich, żebyście państwo optowali za naszym projektem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz pan Krzysztof Bartosiak.
Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni panie i panowie radni. Reprezentuję Radę Osiedla Antolinek, Zieliniec, Kobyle Pole. Występuję jako jej przewodniczący. No, nasza rada stała się być może taką ofiarą małej iluzji. A na czym ta iluzja polega? No, powszechnie uznaje się, że Rada Osiedla powinna opiniować wszelakie projekty. Owszem, ale tych opinii i tak nikt nie słucha. Więc pytanie, po co te Rady Osiedli? Do czego zmierzam? Do budowy schroniska, drodzy państwo, ponieważ mieszkańcy do nas się zwrócili jako Rady Osiedla, przynieśli ponad 400 podpisów, tutaj jest złożone do w ubiegłym roku do Prezydium Rady Miasta. To jest część mieszkańców, którzy zamieszkuje ten teren, ale podpisy podpisami. Budujemy społeczeństwo obywatelskie, czyli praktycznie powinni decydować obywatele, prawda? Ale tylko powinni, bo głosu nie mają. No też moglibyśmy wyjść na Plac Wolności, pozbierać te 400 osób, plus łącznie z dziećmi byłoby nas 1200, czyli praktycznie 1/10 osiedla. Bo ponad 10 tysięcy liczy nasze osiedle. Drodzy państwo, może inwestycja nietrafiona, ale przede wszystkim ten nasz fyrtel, nasz rodzinny fyrtel, to ma jakieś fatum, które nad nim wisi. Począwszy od szpitala, oddziału zakaźnego, gdzie ludzie wracając do domu w nocy z pracy, ja sam wracałem nieraz, też nie mogli dojść do autobusu, bo płot. Następna sprawa, no ktoś się pomylił z kierunkiem pętli tramwajowej, wybudował zajezdnię nie z tej strony, no znowu fatum. Kolejna sprawa, no mieszkańcy już w zasadzie tracą cierpliwość. Narzuca im się budowę schroniska, na początku nie dyskutując. Mało tego, rada jest przeciwna. Czytam w następnych projektach, no fajnie, panie Tomku, super, budowa osiedla socjalnego. Jestem na tym osiedlu co praktycznie dwa razy w tygodniu. Posiadamy tam Monar, jak ktoś nie wie, macie państwo internet, proszę wygooglać Dażybór. Powiem, o co chodzi. Jest to taka enklawa w tej chwili ludzi niepotrzebnych w Poznaniu. Monar, pogotowie społeczne, osiedle socjalne. Dziękuję, że mi proszę zwracacie uwagę. My się tak czujemy, ja po prostu swoje odczucia. Odczucia osiedla. Skoro w tej chwili planujemy budowę pozostałych, dobudowę domów do osiedla socjalnego, nie mówię nie, tylko słuchajcie, w tej chwili nam jest potrzebny dom kultury, a nie rozbudowa kolejna, aby ci mieszkańcy czuli się znowu na boku. Jest tam jeden blok mieszkalny na ulicy Dażyborskiej, który należy do spółdzielni Pomet. Jest również szkoła polsko-angielska i na bieżąco jako Rada Osiedla staramy się z ludźmi współpracować, z ludźmi właśnie też z tego terenu. Wydaliśmy środki, ktoś powiedziałby niepotrzebnie, na wycieczkę dla mieszkańców do Rogalina. Zabraliśmy dzieci z osiedla socjalnego. Zabraliśmy mieszkańców na bieżąco, biorą z nami udział w różnych imprezach, mieszkańcy Monaru, mieszkańcy pogotowia społecznego, czy to jest wycieczka, czy to jest wigilia, czy to jest wspólny festyn i naprawdę potrafimy się zgrać. Ale słuchajcie, jeżeli dołożycie nam kolejnych 300 mieszkańców, my demograficznie tego nie przerobimy. Zmieńmy kolejność, postawmy najpierw Dom Kultury, żeby tych mieszkańców, których mamy zaktywizować. Próbujemy to jako Rada Osiedla robić. W tym roku, przez pół roku naszej kadencji, zrobiliśmy 9 imprez wspólnych, integracyjnych. Ktoś powiedział, że może jesteśmy bogatym osiedlem, nas na to stać. Nie, środków miękkich nie mamy za dużo. Tylko aktywizujemy się przez rajdy rowerowe, poprzez wspólne imprezy, wspólne wypady, wspólne wycieczki, wspólne wigilie. Naprawdę ktoś mi zarzucił, że ta część, która pojechała na wycieczkę do Berlina, to myśmy ludzie wyciągnęli z Monaru i z pogotowia. Nie, to są nasi mieszkańcy, tylko słuchajcie, nikt z mieszkańców, którzy tam zamieszkuje na Dożyborze, na tą wycieczkę jechać nie chciał. Pojechali oni, bo nikt im tej wycieczki nigdy nie zafunduje. Po prostu. Dlatego proszę, żebyśmy może odwrócili tą kolejność. Jeżeli coś chcemy budować, a chcemy budować, bo jest tu taka wola, chcemy budować więź, odwróćmy kolejność. Najpierw skonsultujmy to z radami osiedli, aby mogły skonsultować to z mieszkańcami. Potem wnośmy to na projekt miasta i wtedy uda nam się coś wspólnie zbudować. Powiem wam, że takie odnoszę wrażenie, może do pana przewodniczącego miałbym prośbę, żeby przed... A to jest moja osobista. Przed każdą sesją 15 minut tą salę przewietrzyć. A wiecie dlaczego? Bo duch poprzedniej epoki się tu unosi. Nie słuchamy mieszkańców. Pamiętajcie, później każdy się dziwi, frekwencja 5%, frekwencja 8%. Tylko nikt się nie zastanowi dlaczego. Tu leży podłoże. Trzeba od tego zacząć. I panie Tomku, mówił pan o Lincolnie. Słusznie. My poczekamy, aż otworzycie uszy i oczy i zaczniecie nas słuchać. A tak, moi drodzy, chciałbym w imieniu Rady Osiedla złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia i panie Dariu, mogę prosić? Przygotowaliśmy dla Państwa też również, rozdam za chwilę z koleżanką dla Państwa życzenia oraz wydaliśmy kalendarz okolicznościowy. Ten kalendarz jest ze zdjęciami naszej okolicy. Robili go mieszkańcy. I powiem Wam, że za 2 lata zbudujemy społeczeństwo obywatelskie.
Proszę pamiętać, że czas się kończy.
Dziękuję i życzę jeszcze raz Państwu zdrowych, wesołych i pogodnych świąt.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani radna Katarzyna Kretkowska.
Już mogę, tak. W projekcie, tak jak już przewodniczący naszego klubu zaznaczył, w projekcie budżetu miasta zostały przyjęte postulaty naszego klubu, także moje indywidualne już na etapie projektu, a to, co nie było ujęte, proponowaliśmy w poprawkach i te poprawki, które Tomek Lipiński zsumował, pokazywał, nie wiem, czy uwzględniały takie poprawki, gdzie poprawka nie została formalnie przyjęta, ale zadanie zostało przyjęte tylko z innych źródeł finansowania. Także w zasadzie, jeśli o mnie osobiście chodzi, to ja mogę być bardzo ucieszona, bo w zasadzie wszystkie moje poprawki, na których mi zależało i które dodatkowo zgłaszałam w formie poprawek, zostały przyjęte, przynajmniej te zadania zostały przyjęte, poza jedną. I ja chciałabym, ale czy ja bym mogła prosić pana przewodniczącego,
pani, żeby... przewodnicząca Kretkowska prosi, zdaje się mnie, żebym ja państwa trochę uciszył, więc proszę, tak, państwo, właśnie, wysłuchajmy pani Katarzyny Kretkowskiej, przewodniczącej, jeszcze chwila.
Tak, więc... ale chciałabym zacząć od kwestii, którą poruszał Tomasz Kajzer w swoim klubowym wystąpieniu, mianowicie ubolewał nad wielką niesprawiedliwością, jaka spotyka jego zdaniem, czy zdaniem klubu poznaniaków, z uwagi na to, że po raz pierwszy w tym mieście od stycznia wszyscy rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z opieki żłobkowej, przestaną mieć problem finansowy, bo te żłobki będą wreszcie dla wszystkich finansowo dostępne i żaden rodzic, który zechce posłać dziecko do żłobka dzięki ujęciu tej dotacji żłobkowej, będzie mógł płacić tyle, ile do tej pory płacono za żłobek miejski. Nie wiem, czy pan prezydent Kajzer, który w swojej wypowiedzi po prostu się wykazywał ignorancją tych, czy to robił cynicznie, czy rzeczywiście nie wie. Na tą opiekę żłobkową jest zarezerwowanych 15 milionów. Może tyle nie będzie wykorzystane, może będzie 12 wykorzystane. Każdy rodzic, który będzie chciał, będzie mógł posłać dziecko do żłobka. A przypominam, że 2000 miejsc brakuje w żłobkach miejskich, żeby zaspokoić popyt na żłobki. I z tych 15 milionów klub PRO proponował zdjąć 5 milionów, czyli proponował, ażeby 1/3 tych, którzy nie mogą skorzystać z taniego żłobka, nadal nie mogli skorzystać. I co proponował w zamian? Ja tylko jeszcze przypomnę, że o czym zdaje pan prezydent nie wie, pan były prezydent, pan Tomasz Kajzer nie wie albo udaje, że nie wie, że 4 lata temu uchwała sejmowa, ustawa sejmowa, tak zwana żłobkowa, wprowadziła możliwość dotowania niani i dotowania klubików przez samorządy, nie tylko żłobków, tylko po prostu poznaniacy wybierają opiekę żłobkową. I jest bardzo nieduże zainteresowanie nianiami, w zasadzie śladowe. Także nie jest tak, że my tylko żłobki proponujemy. Natomiast tutaj klub PRO zaproponował, ażeby dopłacać rodzicom, którzy nie chcą posyłać nigdzie dziecka w wieku żłobkowym, tylko zostają w domu z takich czy innych powodów. Więc ja tylko informuję państwa radnych, że gdyby mieli skorzystać z tego wszyscy ci rodzice, to trzeba by znaleźć na to w wydatkach bieżących 120 milionów złotych. I to proponuje klub PRO, tak? Chyba, że miałoby, bo na początek proponujecie zdjąć ze żłobków 5 milionów i przekazać jakiejś grupie rodziców, tak, którzy siedzą w domu z dzieckiem, to 5 milionów. Pozostali nie dostają nic. No to piękny pomysł na to, żeby prawda było sprawiedliwie i nie po uważaniu. Jeżeli ja zgadzam się i cały klub Lewicy od wielu lat postuluje sensowną, o tym mówił dzisiaj Tomasz Lewandowski, politykę prorodzinną w tym kraju. I uważamy, że powinny być dotowane rodziny w takiej czy innej postaci sensownej, młode rodziny, które dzisiaj nie mają dzieci, często z powodów ekonomicznych. Nie tylko z powodu warunków, jakie funkcjonują na rynku pracy. Jest to cała złożona sytuacja różnych powodów. Natomiast na pewno rozdawnictwo po uważaniu 500 zł tym, a nie innym, do tej polityki prorodzinnej nie będzie to narzędzie polityki prorodzinnej. Bardzo cieszy nas rozpoczęcie programu ratowania poznańskiej secesji. Myśmy, podpisując to porozumienie programowe z klubem PO i z panem prezydentem, proponowali, żeby minimum 3 miliony rocznie na początek. Będzie 1 900 000 tutaj z tych dwóch źródeł, które są u pani konserwator w tym budżecie. I to jest dobry początek i to powinno też rozkręcić wolę na przykład spółdzielni mieszkaniowych, na przykład spółdzielni Jeżyce, która przy ulicy Roosevelta ma te najbardziej cenne i zagrożone budynki, ażeby włączyła się w ten program w latach przyszłych. Jest to bardzo cenne, że ten program rozpoczynamy. Jeśli chodzi o moje osobiste poprawki, to ja będę miała prośbę, zanim, ażeby jak dojdzie do tych poprawek, żeby jeszcze, chodzi mi o ulicę Jackowskiego, Gorczyczewskiego, Mickiewicza na Jeżycach i plac Waryńskiego, które nie są przyjęte jako poprawki, ale są zadania wskazane, że mogą być zrealizowane. Chciałabym usłyszeć, że będą zrealizowane. I wreszcie jestem oburzona, już kończąc, i proszę o danie mi 10 sekund jeszcze, panie Michale.
Proszę jeszcze 10 sekund, ale tak, nie więcej. 10 sekund jeszcze. Proszę włączyć
jestem
na 10 sekund.
Jestem oburzona wystąpieniem pana Bartosiaka i stwierdzeniem, że Dażyborska jest enklawą ludzi niepotrzebnych w tym mieście. Jestem oburzona pana stanowiskiem wobec schroniska. Jestem oburzona tym, że państwo, to nie była wycieczka do Berlina, to był wyjazd dla państwa, żebyście zobaczyli cywilizowane schronisko, które pełni rolę także lokalnego domu kultury. To państwo nie pojechaliście.
Dobrze.
I nazywacie to wycieczką.
Dziękuję bardzo, to już pani było... przewodniczącej. Pytanie mam tylko, czy pani Halinie Owsianej starczą 3,5 minuty, czy nie? Krótko. To bardzo proszę jeszcze pani radna Halina Owsiana.
Chciałam podziękować za budżet. Myślę, że jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia muszę to zrobić, chociażby podziękować za żłobki. Oczywiście wszystkich się nie da zadowolić, ale myślę, że większość poznaniaków tą poprawką budżetową dotyczącą żłobków zadowolimy, szczególnie tych młodych, którzy chcą wrócić do pracy. Jak się okazuje, marzyć można. Ja złożyłam 7 poprawek, 4 nie udało się przegłosować pozytywnie. Jednak będę marzyć dalej o tych moich skrzynkach, żeby się w oknach urzędu, ja może nie doprecyzowałam, nie chodziło mi o ten urząd tutaj, ale w innych urzędach, gdzie nie są zabytkowe okna i można o te kwiaty dbać i na Gronowej na przykład, puścić nawet pnącza. Zamęczę w przyszłym roku, inaczej doprecyzuję to swoje marzenie. Również Sylwester mi się marzy, taki jak we Wrocławiu albo w Krakowie. Poczekam do przyszłego roku. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia dotyczące reorganizacji ruchu głównie przygronowej. Faktycznie być może to uzasadnienie, że trzeba by było wywołać miejscowy plan, który doprecyzuje potrzeby. Zastanowię się, zgłoszę taki wniosek w przyszłym roku. I odniosę się jeszcze do dwóch rzeczy. Bardzo dziękuję za to, że chociaż 100 tysięcy utargowałam dla osiedla Starej Winograd na naprawdę bardzo, bardzo stare chodniki. I jeszcze będę pilnować dwóch rzeczy, bo widzę, że poprawka częściowo przeszła. Chodzi o rewaloryzację, właściwie renowację i doposażenie boiska przy Zespole Szkół Łączności. I trochę jestem niezadowolona z sytuacji na Grudzieńcu, ale rozumiem, że jednak znalezienie jakiegoś rozwiązania na postawienie tam chociażby, wybudowanie chociażby chodnika dopilnuje, to jest tylko kwota 250 tysięcy. No i optymistycznie jeszcze raz bardzo dziękuję za ten budżet, naprawdę ludzki, taki dla ludzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Po tej wypowiedzi zrobiła się tak słodka i miła atmosfera, że zapraszam wszystkich na przełamanie się opłatkiem do góry. Dziękuję, ogłaszam przerwę.